jak zwykle przed każdą darmiczną aktywnością, żeby nakierować umysł na cel, to przyjmiemy schronienie, bo dzięki zawiedzeniu Buddzie damy szansę, może będziemy mogli zrealizować ten cel, o który nam chodzi. No to po to, żebyśmy się tutaj spotkali, czyli osiągnięcie oświecenia i wyzwolenia cierpienia oraz żeby budzić właściwą motywację, która ma stać za tym, co będziemy tutaj przez jakiś czas robić, czy tam rozmawiać sobie o darmie. Dlatego będziemy teraz recytować te formułki. Tandzie cię dam, to wyciona na dzięciu bardzo dani ciapsu ci. Na wiedzień co ci te cenamki, kola tańczy w tandzie rucha szo. Tandzie cię dam, to wyciona na dzięciu bardzo dani ciapsu ci. Na wiedzień co ci te cenamki, kola tańczy w tandzie rucha szo. Panie Cię dam, to wiecie nam na ciężu bardzo za mi się stuci. Zanim dzień chodzi bez synanki, która będzie w stanie ruchać. Sam Cię tam Cię zewada, te wejdzie dam ze bardzo Ci. Ugenda, zungendzi, dziudem zewadzio Ci. Ugenda, te zewada, bada mi zewadzio Ci. Mielincia zadam za pytaniem cię podane kardziuśmi. Zaszczyty ci czuśmy sokra, rida piesini de dziempadi. Sam dziesień do mi te pyłali, dopy nam dasz im ludzie paszą. Sam ciernam ci sam padam, no idzie walczy cała. Przeczuty mocę pali, cieki kozo kozu. Ludzkie ciało o 8 wolnościach i 10 sposobnościach jest jak klejnot znaleziony przez żebraka. Jest lepsze od ciała Bogu. Jego przyczyny, ilość i przykłady pokazują, jak trudno jest je uzyskać. W dodatku jest niecałe jak bańka mydlana. Gdy nadejdzie kres, na pewno będziemy przerażeni. Skoro mistrz darmy nie może nam pomóc, praktykujmy tę głęboką ścieżkę, esencję wszystkich autentycznych dar. To był jeden z wielu różnych możliwych tekstów do recytacji przy medytacji nad pierwszym rozmyślaniem, czyli dotyczącej cennego ludzkiego ciała. Chciałbym teraz, żebyśmy sobie przez chwilę pomedytowali nad cennym ludzkim ciałem. Może spróbujcie nie przeszukiwać gorączkowo pamięci w poszukiwaniu, o co chodzi w tych 8 wolnościach czy 10 sposobnościach, żeby je sobie wymienić, tylko po prostu skoncentrujmy się na tym, na esencji tego. Esencją jest fakt, że to ludzkie odrodzenie daje nam wolność do tego, aby praktykować dharmę. Dzięki temu mamy możliwość z jednej strony spotkania się z naukami, z drugiej strony nie jesteśmy w żaden sposób aż tak zablokowani przez jakieś zewnętrzne sytuacje czy wewnętrzne problemy, żebyśmy nie mogli znaleźć w ogóle czasu czy możliwości choć przez chwilę się dawniej poświęcić. W związku z tym mamy tą wolność i przez chwilę pomyślmy nad tym. Spróbujmy poczuć, że mamy wolność praktykowania dharmy. dzięki temu, że mamy tą wolność, tą gotowość do praktyki dharmy, wszystkie szczególne warunki się złożyły, abyśmy się z dharmą spotkali, żebyśmy posłuchali nauk, żebyśmy byli nimi zainteresowani. Mamy te możliwości i to jest cenne. Tak samo zdajemy sobie sprawę, że nauka sama, dharma jako taka jest czymś bardzo cennym, bo jest to coś, co pozwala nam osiągnąć dwa wielkie cele. Jeden cel to jest wyzwolenie siebie od cierpienia, a drugi cel to jest uzyskanie różnych wspaniałych właściwości umysłu, czyli oświecenia po to, żeby móc pomagać innym. W związku z tym dharma jest czymś, co jest całkiem wyjątkowe i bardzo cenne. A my mamy możliwość, żeby praktykować dharmę, zetknęliśmy się z nią i możemy się rozwijać w tym kierunku. W związku z tym mamy coś bardzo cennego. Jest to bardzo cenna szansa i spróbujmy teraz przez chwilę posiedzieć i po prostu ucieszyć się tym. Zbudzić w sobie poczucie, że mamy po prostu szczęście. Tak. Natomiast nie wystarczy tylko cieszyć się z tego, że mamy szczęście. To wspaniale, że mamy szczęście, że mamy możliwości, że mamy wolność. Ale to nie wystarczy, bo tak naprawdę szczęście w tej chwili jest, w każdej chwili może się skończyć i tyle. To jest coś takiego, jak wczoraj dawałem przykład, że powiedzmy ktoś wygrał totolotka, ma wspaniały kupon z 6 trafionymi numerami i na pewno się bardzo cieszy, jest to powód do radości. Ale póki co jest to kawał papieru. Żeby nabrało to większego sensu, to trzeba pójść do korektury, trzeba te pieniądze wybrać, a potem znowu ma się kupę większą świtków papieru. Dopiero trzeba coś z tymi pieniędzmi zrobić sensownego. Można zrobić coś bezsensownego i spowodować sobie i jeszcze wkoło dużo cierpienia. Albo można dobrze użyć tych pieniędzy, można użyć je do pomagania innym, czy do rozwijania siebie, do rozwijania swoich jakichś możliwości, czy właśnie zrobienia coś dla innych. I wtedy dopiero ta wygrana będzie miała wielki sens. I my jesteśmy mniej więcej w takiej samej sytuacji, że mamy coś, mamy wolność, mamy pewną szansę, ale i jest to powód do radości, jest to powód do tego, żeby nasza wizja świata już się w jakim sensie zmieniła, żeby się pojawił optymizm, pojawiła się pewna radość, ale niezależnie od różnego rodzaju problemów i trudności, które wszyscy mamy, każdy swoje. Natomiast też nie wystarczy, teraz trzeba na tyle, na ile można, bez powiedzmy zwariowania, bez stawiania wszystkiego na głowie, ale na tyle, na ile można, trzeba tą szansę, którą mamy do praktyki wykorzystać. Więc teraz pomyślmy chwilę o tym, że mamy właśnie skarb, ale żeby on był rzeczywiście czymś wielkim, sensownym, pożytecznym, to trzeba go właściwie użyć. Czy póki co ten skarb, który mamy, sam w sobie jeszcze niczego nie daje. Dopiero jak się go właściwie użyje, jeśli się to naszą prawdziwą wolność, którą mamy, rzeczywiście wykorzysta do rozwoju duchowego, do praktyki dawnej, to wtedy z tego będzie bardziej długotrwały i rzeczywiście większy efekt i pożytek. Kiedy już zdamy sobie sprawę z tego, że mamy teraz wielką szansę i że nie można jej zmarnować, szkoda byłoby ją zmarnować, to musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę to nasze, ta nasza sytuacja, w której jesteśmy, cenne rozwiązanie jest bardzo nietrwałe. W każdej chwili może się coś w naszym życiu zmienić tak, że po prostu już nawet nie mówiąc o tym, że w każdej chwili można umrzeć, ale w naszym życiu może się tak poskładać, że nie będziemy mieli więcej czasu czy możliwości zajmowaniem się dawnym. Sytuacja zewnętrzna może się zmienić. Gdyby wybuchła wojna, jakaś klęska żywiołowa, głód i tak dalej, być może nie moglibyśmy zająć się praktyką. Być może nasze życie wróciłoby się całkowicie do góry nogami i bylibyśmy całkiem pochłonięci, żeby wysiłkami i staraniami, żeby sami przetrwać, czy pomóc naszym bliskim w przetrwaniu i tak dalej. Również w każdej chwili może się pojawić choroba, czy nasza, czy to kogoś z naszych bliskich, która zmusi nas do tego, żeby się w jakiś sposób zaangażować w tej sytuacji, coś zrobić. I to nam uniemożliwi na przykład większe zaangażowanie się w praktykę, czy uczestnictwo w spotkaniach, czy wyjazdy gdzieś tam, żeby się spotkać z lamami i tak dalej. Więc, no i oczywiście wiadomo, że takim elementem, który jest nieunikniony, to jest śmierć, a wcześniej choroby i cały szereg innych kłopotów. Jeśli w tej chwili mamy trochę więcej wolności, nie mamy jakichś takich wielkich problemów, które by nam uniemożliwiały zrobienie czegokolwiek w ramach właśnie ścieżki duchowej, to powinniśmy sobie zdać sprawę, że nie mamy czasu do stracenia, że jest to rzeczywiście coś, co trzeba wykorzystać i trzeba się starać wykorzystać to już od zaraz. Oczywiście, jak mówię, trzeba tutaj zachować pewien umiar. Żyjemy w społeczeństwie, mamy swoje obowiązki, mamy swoje różnego rodzaju ograniczenia i nie można tego tak łatwo przekroczyć. Ale w ramach tych naszych ograniczeń, tego naszego, powiedzmy, ograniczonego zapału, ograniczonych możliwości różnego rodzaju, jest zawsze pewna ilość czasu, energii, którą możemy spokojnie, bez narażania czegokolwiek innego, poświęcić na darmę, albo możemy ten choćby drobny jakiś tam ułamek naszego czasu i energii po prostu zmarnować, czy poświęcić na rzeczy w gruncie rzeczy bardzo mało istotne. I w związku z tym tutaj chodzi o to, żeby w tym, powiedzmy, jakimś ograniczonym zakresie umieć dokonać dobrego wyboru. I to jest właśnie, żeby to zrobić, to pomaga nam uświadomienie sobie, że tak naprawdę tego czasu nie mamy, że on ucieka, że wszystko jest zmienne i nietrwałe. To jest właśnie istotą drugiego rozmyślania. Rozmyślanie o nietrwałości. W ramach tego rozmyślania jeden z tekstów tradycyjnych tak brzmi. Ogień i woda niszczą ten świat. Miesiące i pory roku zmieniają się. Wszystko podlega czterem skrajnościom przemijania. Urodzony umiera. Życie jest jak błyskawica czy kropla rosy. Nie ma pewności, co będzie pierwsze, jutro czy następne życie. Pamiętanie o dawnie, lecz nie praktykowanie, to poddanie się demonowi lenistwa. Ponieważ odejdziemy nazy z pustymi rękoma, natychmiast praktykujmy dawno. Tradycyjne nauki bardzo często tutaj przytaczają opisy zagładu wszechświata, jak to cztery elementy na koniec kalpy powodują zniszczenie. Oczywiście to się wiąże z pewną tradycyjną wizją świata, jaka tam funkcjonowała w tamtych społeczeństwach indyjskim, czy później to przejęło. Przejęła myśl tybetańska. Nie najistotniejsze tutaj są pewne jakieś te tradycyjne formy. Chodzi o to, że bez względu na powiedzmy jakieś założenia kosmologii, jakiekolwiek byśmy nie wzięli, fakt nietrwałości jest tutaj podstawowy i nie można go w żaden sposób zakwestionować. W związku z tym, ja na przykład wczoraj proponowałem taką medytację po drodze do wykonania, żeby obserwować nietrwałość. Nietrwałość, która jest widoczna na zewnątrz świecie. Nie wiem, czy ktoś zrobił, no były tylko trzy osoby. W każdym razie na przykład możemy na takie rozmyślanie, taką medytację jak najbardziej praktykować w ruchu, w drodze do pracy, czy tam do domu, czy w trakcie jakichś takich fragmentów wolnego czasu w ciągu dnia. Po prostu przyglądając się na zewnątrz światu, jak zmieniają się po pierwsze sezony. Jesień ten pogana jest przez zimę, potem jest wiosna, lato i tak dalej. Dni się zmieniają, pory dnia. Wiadomo, że nietrwałość jest widoczna wszędzie. Cokolwiek byśmy chcieli zachować w pięknym stanie, niestety będzie niszczało. Jak się idzie przez miasto, to widać, że nowo oddane kamienice, świeżo zrobione, jakieś tam chodniki, bruki bardzo piękne. Te, co były rok temu zrobione, już dzisiaj są trochę brudne, trochę zniszczone. I po prostu to jest nieunikniona sprawa. Tak wygląda po prostu nasz świat. Do tego stopnia, że na przykład w Tybecie w ogóle nie było takiego myślenia, z tego co mi wiadomo, żeby odnawiać jakieś budynki, czy je remontować. Po prostu budowało się raz, a dobrze, wspaniale, ozdobiło, złociło, dach i tak dalej. Po czym te świątynie coś niszczały, aż się kiedyś całkiem pozapadały. Dopóki jeszcze tam powiedzmy żyła jakaś społeczność, no to jakoś tam powiedzmy to powstrzymywała przed całkowitym zawaleniem się, żeby to służyło. Ale nie było tak generalnie takiego myślenia odnawiania czy reparowania, bo po prostu ta śmierć jest wpisana w życie. Tak samo to dotyczy świata materialnego, jak i naszego. Dlatego tutaj tekst na przykład mówi o, z jednej strony, o zniszczeniu przez elementy, ogień i wodę. Chodzi o to, że tutaj medytuje się nad nietrwałością. Jest na przykład takich siedem sposobów medytowania, 7 medytacji dotyczących nietrwałości. I pierwsza z medytacji to można medytować nietrwałość świata nieożywionego, czyli po prostu wszystkiego, co jest w świecie, wszelkich rzeczy, które możemy w świecie obserwować. I gdyby chcieć taką medytację wykonywać, zwłaszcza jeśli ktoś ma więcej czasu, jeśli ktoś chce sobie poświęcić, powiedzmy, jakiś weekend na tego typu medytację czterech rozmyślań, no i ma się tam parę godzin wtedy, żeby medytować na nietrwałość, ale można i poświęcić parę dni. Wtedy właśnie można analizować krok po kroku, obserwować, zastanawiać się nad tym i później spróbować to niejako tak głębiej przeżyć, jakoś bardziej poczuć, żeby to poczucie nietrwałości się wpisało w nasz umysł. Bo o to tu chodzi w medytacji. My często sobie nie zdajemy sprawy, ale w większości przypadków mamy przeciwne niż dharma nam sugeruje koncepcje odnośnie świata i rzeczywistości. Przeciwne intuicje, przeciwne nawyki. I zamiast właśnie widzieć wszystko jako nietrwałe, tak spontanicznie mamy tendencję, żeby raczej dopatrywać się trwałości, oczekiwać tej trwałości, przywiązywać się do rzeczy jako coś istniejącego, niezmiennego, za czym idzie nieuchronnie cierpienie, gdyż tak naprawdę to przywiązanie i to poczucie, że można coś zachować, jest fikcją. Po prostu w świecie wszystko się zmienia i to się zmienia z chwili na chwilę. Więc takie medytacje, które można sobie robić nad nietrwałością, jest tutaj 7 takich medytacji tradycyjnie wymienianych. Pierwsza to jest nietrwałość świata nieożywionego. Druga z medytacji to jest nietrwałość świata ożywionego, czyli istot, które zaludniają wszechświat, nie tylko nasz, ale w ogóle jakikolwiek. No i oczywiście nas samych. Tu znowu dobrze jest się trochę zagłębić w ten temat i zdać sobie sprawę z tego, że nie poza nami i nie tylko my, ale również nigdzie we wszechświecie nie znajdziemy żadnej istoty, która by była wieczna. No może poza przekonaniami religii teistycznych, które mówią o wiecznym Bogu. Niemniej jednak buddyzm nawet bogów klasyfikuje jako istoty przemijające. A tym bardziej oczywiście wszelkie inne. Tak samo bez względu na to, jaką władzę byśmy nie mieli, jakie zdolności, i tak śmierć jest nieunikniona. W związku z tym jednym z elementem takiej medytacji nad nietrwałością istot to jest zdanie sobie sprawy, że po prostu nie ma takiej istoty, takiej możliwości, żeby żyć wiecznie.
A Buddha też jest przemijalny?
Bo w sumie świadomości się kiedyś roz... Teksty buddyjskie mówią, że nawet Budda musiał odejść. I właśnie przykład, który dał odchodząc nirwanę, jest przykładem na nietrwałość. Więc oczywiście z drugiej strony...
Odszedł z nirwany w ten sposób, że się tak anihilował, że go po prostu nie ma w ogóle?
Tu są różne koncepcje w różnych tradycjach buddyzmu. Niemniej jednak można na przykład wziąć pod uwagę strumień umysłu, strumień świadomości. Z jednej strony mówi się, że strumień świadomości nie ma początku. Świadomość jako taka nie ma początku, a składają się na nią indywidualne strumienie świadomości, czyli świadomość każdego z nas i nieskończonej ilości innych istot. Te strumienie świadomości nie mają jako takie początku. I nie mają końca. Niemniej jednak formy, jakie przybierają, w jaki się inaczej raczej przejawiają w świecie, czy forma ludzka, forma zwierzęca, forma Buddy, to jest właśnie nietrwałe. Strumień świadomości jako taki jest trwały, ale my tutaj nie mówimy o strumieniu świadomości, tylko o jego przejawach. To znaczy właśnie, gdybyśmy się utożsamiali ze sumieniem, byłoby dobrze. A my się utożsamiamy, my się utożsamiamy z wyobrażeniem pewnym właśnie tego. I dlatego, i właśnie to wyobrażenie, to jest niechwałe. I w tym sensie Budda jako pewien przejaw dla nas tutaj na ziemi historyczną był niechwały. Ale również inne manifestacje Buddy, powiedzmy w formie tam Bogakai, w formie Buddy Amitabhy, czy tam innych, o których słyszeliście, one też są niechwałe. One są po prostu, pojawiają się wtedy, kiedy się zejdą, biorą różnego rodzaju okoliczności, istoty, które mają odpowiednią karmę, żeby doświadczyć, żeby się spotkać, żeby usłyszeć nauki, życzenie budów i tak dalej, czas, odpowiednie miejsce, więc cały szereg okoliczności się zbiera i wtedy się ukazuje pewna forma, przejawia się pewna forma Buddy i jego współczująca aktywność. Niemniej to też jest niecałe, okoliczności się kończą i ta forma również już się więcej w tym miejscu w ten sposób nie przejawia. Także ja tak rozumiem niecałość tutaj Buddy.
Jeżeli na poziomie przeszłość i teraźniejszość jakby są jakoś nierozdzielne, są tym samym, albo nie istnieją, to tu w ogóle można mówić o tym, że się trwały, czy nie trwały?
Tak, bo my mówimy na poziomie relacyjnym. Na absolutnym poziomie właśnie nie ma kategorii nietrwałości. Nie ma cierpienia w związku z tym, nie ma dualizmów. Na absolutnym poziomie tego nie ma. Absolutny poziom jest niezłożony. W związku z tym nie jest niestały, nie ma tam cierpienia. Natomiast my w tym momencie, kiedy prowadzimy te rozmyślania, to pracujemy na naszym poziomie. Bo my sobie możemy wyobrażać póki co jakieś idee mieć absolutnego poziomu, ale go nie doświadczamy i nie jesteśmy w stanie na nim nic zrobić. To nie jest poziom, na którym jesteśmy w stanie, powiedzmy, działać i korzystać z niego, z jego dobroci. Także on jest nauczany po to, żebyśmy mieli pewien pogląd, żebyśmy mieli pewną aspirację w tym kierunku. Natomiast pracować musimy na naszym poziomie, żeby do niego. Także ja wymienię może pozostałe tradycyjnie robione medytacje. Następnie po medytacji nad niestrwałością istot medytuje się nad niestrwałością istot szlachetnych urzeczywistnionych. I to jest właśnie twoje pytanie. Czyli Budda również, jego przejaw na ziemi, to co my nazywamy Buddą, bo na poziomie absolutnym nie ma nas, nie ma Buddy, jest po prostu czysta prawda, natura. Tak by to można było określić. Natomiast Budda to był ten konkretny przejaw tego ostatecznego poziomu tutaj na ziemi dla nas i to właśnie też jest niestrwałe. Tak samo Buddowie, Bodhisattwowie, to wszystko są pewne przejawy, które jak wszystko jest niestrwałe. Tak samo właśnie istoty boskie czy władcy, niezależnie od posiadanych mocy, nie wykraczają poza tą nadrzędną sferę niestrwałości. Następnie medytuje się na przykłady niestrwałości właśnie typu zmiany sezonów, czasów historycznych i ogólnie rzecz biorąc krąg samsary, który jest po prostu ciągłą wędrówką po różnych sferach egzystencji. Kolejną medytacją jest medytacja na niepewność okoliczności śmierci i czasu śmierci. Tutaj chodzi o to, aby uświadomić sobie, że tak naprawdę nie możemy ze spokojem sumienia powiedzieć, że w tej chwili jestem zajęty czymś innym, Natomiast powiedzmy trochę później będę na emeryturze, albo już zrobię coś, co w tej chwili mnie pochłania i tak dalej, i tak dalej. Odchowam dzieci, jeśli je mam, albo już osiągnę pewien sukces zawodowy, który właśnie zacząłem teraz realizować i wtedy już się będę mógł spokojnie zająć. Chyba, że to są wiadomo nierealne wyobrażenia, bo zawsze później znowu będą inne problemy, inne sytuacje, które będą tak samo ważne i tak samo będą uniemożliwiać. A poza tym nigdy nie wiadomo, czy to później w ogóle będzie w naszym przypadku, bo może się zdarzyć, że umrzemy jutro. I wiadomo, pełno jest sytuacji takich, które mogą się skończyć śmiercią naszą i znamy wiele na pewno osób w naszym wieku i młodszych, i znajomych już w tej chwili, którzy też już poumierali. W związku z tym po prostu chodzi o to, żeby mieć świadomość, że jeśli coś możemy zrobić, to możemy to zrobić teraz. W tej chwili mamy szansę, w tej chwili mamy czas. Jeśli mamy tego czasu 5 minut, to jest w tej chwili 5 minut, które mamy. I te 5 minut możemy w tej chwili wykorzystać. Czy godzinę, czy tam ileś. Ale nie mamy żadnej pewności, że będziemy mieli nawet 5 minut jutro. Także no, oczywiście nie chodzi o to, żeby w związku z tym rzucać wszystko i poświęcić się tylko dla mnie, choć oczywiście takie wybory też były dokonywane. Więc można. Tylko, że ja mówię, no tutaj musimy być realistyczni. Takie jest moje zdanie, że generalnie rzecz biorąc, to jak ja rozumiem darmę, to trzeba starać się znaleźć swój taki złoty środek i dotrzeć do istoty swoich możliwości, swojej sytuacji i starać się po prostu to, co się ma, ten własny potencjał wykorzystać po prostu na tyle, na ile można. Ale można próbować, zawsze można próbować skoczyć wyżej. Jeśli się nie uda, no to się nie uda. Niemniej jednak nie ma powodu, żeby w związku z tym czuć jakąś frustrację, jeśli się nie udało, bo po prostu no, ograniczenia są, wszyscy je mamy. Więc wtedy nie pozostaje nic innego, jak w sposób zaakceptować te możliwości, które rzeczywiście mamy. Jeśli to jest 5 minut dziennie praktyki, to bardzo dobrze. Miliony ludzi nawet tego nie ma, albo w ogóle nawet takiej idei, żeby 5 minut poświęcić na praktykę dharmy, bo nawet nie mają idei dharmy. Wiele istot czy ludzi, już nie mówiąc o innych istotach, nie ma jakiejś żadnej potrzeby na przykład duchowości, rozwijania się w tym kierunku. Są całkiem pochłonięci przez inne sprawy, inne wartości. Więc jeśli my już mamy coś takiego, mamy to szczęście, to się nazywa takie to bogactwo wiary, że czujemy, że duchowość ma pewną wartość, to nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu wykorzystać jeszcze to bogactwo czasu, które też mamy, jakie mamy, na tyle, na ile mamy. No i kolejna medytacja to jest medytacja nad tym, że w momencie śmierci tylko dharma jest czymś, co ma znaczenie, co jest rzeczywiście pomocne. Tutaj jest ten element jest szerzej rozwinięty, dlatego że jest to jedna z takich podstawowych medytacji, to jest po prostu medytacja nad świadomością śmierci. I świadomość śmierci daje tutaj cały szereg korzyści. To nie chodzi oczywiście o to, jak niektórzy oceniają buddyzm, czy nauki Buddy, które mówiło o cierpieniu. Później dużo się mówi o śmierci, że to jest religia pesymistyczna, czy czy właśnie ma na celu tylko zniechęcenie do życia. Zresztą tutaj my dobrze o tym wiemy. W każdym razie ludzie z zewnątrz często tak postrzegają buddyzm. To w ogóle nie o to chodzi, dlatego że jeśli się myśli o śmierci, jeśli się myśli o cierpieniu, to nie po to, żeby dojść do konkluzji, że życie nie ma sensu, że jest tylko cierpienie, że wszystko jest cierpieniem i że nic nie ma żadnej wartości, tylko jest to jedynie element, który ma doprowadzić do odkrycia czegoś innego, co ma sens, co jest trwałe, co nie podlega śmierci i o czym właśnie Budda mówił jako cel, który nam przedstawił, czyli wyzwolenie, a jeszcze szerzej oświecenie. Ponieważ Budda przedstawił wyjście z tego cierpienia i przedstawił cel, który możemy zrealizować, w związku z tym automatycznie cała jego nauka przestaje być pesymistyczna, tylko jest nauki o cierpieniu i o śmierci są po prostu pewnego rodzaju ostrzeżeniem czy takim pobudzeniem do zajęcia się czymś, co ma rzeczywistą wartość, czy też większą wartość. W przypadku medytowania nad śmiercią właśnie analizuje takie kwestie jak niepewność czasu śmierci, czyli wiadomo, że moment śmierci, chociaż możemy statystycznie zakładać, że w tej chwili się żyje 70-80 lat, ale tak naprawdę dla każdego z nas jest całkowicie niepewny. Oczywiście zakładamy, że jesteśmy zdrowi, więc mamy jeszcze trochę życia przed sobą. No ale są różnego rodzaju wypadki losowe i sytuacje, które tak naprawdę nie mogą nam żadnej pewności tutaj dać. Także jedno, co jest pewne, to to, że życie jest nietrwałe. Jedno, co jest rzeczywiście pewne, to to, że prędzej czy później umrze. No, poza tym nie ma żadnej pewności. To jest następna właśnie medytacja, rozmyślanie nad nieuchronnością. Ponieważ to jest jedyna pewna rzecz. To, że śmierć nas na pewno nie ominie i na dowód tego mamy to, że na pewno nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnej osoby, żadnego przykładu, żadnego przypadku w całej historii istoty, która by uniknęła śmierci. Ponieważ tak jest i tak śmierć dotyczy wszystkich, bez wyjątku, jest tak powszechna, dlatego możemy mieć pewność, że tutaj również w naszym przypadku nie ma od niej żadnego odwrotu. A na dodatek jest kolejny element, to rozważenie, jak wiele czynników może do śmierci doprowadzić, jak w sumie jest łatwo umrzeć. Umieranie samo nie jest łatwe z psychologicznego punktu widzenia. To wszyscy tak sobie wyobrażamy i dlatego przed tą myślą się ucieka, bo śmierć jest czymś, czego w sposób naturalny się bardzo obawiamy. Obawiamy się po prostu tego całego zdarzenia, tego przeżycia, które na pewno będzie niełatwe. Do tego nie ma wątpliwości. Natomiast sama śmierć może się bardzo łatwo zdarzyć z nawet najmniejszego, drobnego zdarzenia, bo można się na przykład jedną wygławić, czy na przykład są osoby, które są uczulone i jakiś drobny element tego typu może spowodować śmierć. Czyli rozmawiali właśnie wczoraj o tym, dlatego taki przykład podaje. I tak samo jest pewno wypadków samochodowych w każdej chwili, jak jedziemy samochodem, czy przechodzimy przez ulicę, czy, zimą może sobie lodu spać na głowę. Więc po prostu wiadomo, że bardzo dużo jest takich zdarzeń, które bardzo łatwo mogą doprowadzić do śmierci. Czasem wystarczy się po prostu pechowo poślizgnąć. No, aczkolwiek miejmy nadzieję, że to nie jest nasz karma, czy nasza karma, żeby tak szybko umrzeć, bo skoro żeśmy się powiedzmy zetknęli z darmą, czyli zgromadziliśmy dużo jakiegoś pozytywnego potencjału, żeby móc teraz się cieszyć tą możliwością praktyki darmy, więc może ten potencjał jeszcze istnieje, żebyśmy jeszcze jakiś czas mieli.
Czy darma jest jakąś ochroną?
Jest ochroną. Darma jest ochroną, tylko trzeba widzieć, w jaki sposób. Darma nie jest ochroną w tym sensie, że po prostu sam fakt, że przyjmiemy schronienie, albo że sobie zawiążemy sznureczek wokół szyi z błogosławieństwem, czy nie wiem, będziemy recytować mantry, czy jakiekolwiek inne formy praktyki, że to nas na pewno uchroni przed takim czy innym zdarzeniem losowym, czy czymś, co jest zapisane w naszej karmie. Coś, co żeśmy sobie wypracowali. Darma jest ochroną, po pierwsze, dla naszego umysłu. Więc jest ochroną już w momencie śmierci, czy w każdej sytuacji trudnej, bo jeśli się rzeczywiście przyjmuje schronienie, jeśli się rzeczywiście ma nastawienie na Buddę, na oświecenie, to wtedy to nastawienie już zmienia nasz odbiór każdej sytuacji, bez względu na to, co to będzie za sytuacja. I to jest ochrona. Darma również może stanowić ochronę w różnych sytuacjach takich, powiedzmy, groźnych, czy niebezpiecznych, czy nieprzyjemnych, z tego względu, że istoty takie jak bodhisattwowie, buddowie wyrażali różnego rodzaju życzenia, żeby pomagać istotom w różnych, na przykład, niebezpiecznych sytuacjach. Są takie bóstwa, jak na przykład Tara, która wyraziła takie życzenie, a jej moc urzeczywistnienia jej umysłu sprawia, że po prostu te życzenia się mogą spełniać. W związku z tym rzeczywiście w pewnych sytuacjach, zwłaszcza jeśli jeszcze wtedy pomyślimy o czerwiku, o karze, czy też o jakichś innych takich energiach ochronnych, ponieważ my w buddyjskim poglądzie nie rozdzielamy świata na materię, na umysł. Te rzeczy są tej samej natury. Świat materialny jest pewnym przejawem aktywności umysłu. W związku z tym nie ma jakiejś takiej wyraźnej granicy pomiędzy nimi i nie ma też w związku z tym przeszkody czy niemożności, żeby nawzajem te światy na siebie oddziaływały. A przede wszystkim w sytuacji istot urzeczywistnionych, tak jak wiecie, bodhisattwowie, ich moc życzeń, ich moc umysłu ma realny wpływ. Ja to mówię, jestem tak przekonany i takie nauki są podawane. Więc mówi się, że to ma realny wpływ na naszą rzeczywistość. Więc w tym sensie darma może być ochroną również w jakichś takich sytuacjach tego typu, jakichś niebezpiecznych. Natomiast z drugiej strony musimy mieć świadomość, że w przypadku prawa karmana czy karmy nie ma jest to tego rodzaju prawo, że coś, co jest, powiedzmy, zgromadzone, czy coś, co już w jakiś sposób się zapisało w naszym kontinuum świadomości, to musi się w jakiś sposób ujawnić. Natomiast forma, w jakiej to się ujawni, tutaj mogą być pewne różnice. To znaczy, inaczej można by powiedzieć, że nic w przyrodzie nie ginie. Więc to nie może tak po prostu zginąć. Ale my możemy włożyć pewien wysiłek oczyszczenia, który się wiąże być może z pewnym cierpieniem. z jakąś dozą potu, zmęczenia, na przykład będziemy robić pokłony, recytować mantry wbrew bolącym kolanom, no, jakiemuś tam znudzeniu, zmęczeniu i tak dalej. Więc jest to pewna energia, pewna aktywność, którą robimy, jeśli ona jest skierowana na oczyszczenie pewnych nasion karmicznych, które miałyby zaowocować jakimś cierpieniem w przyszłości dla nas, to w tym momencie jest możliwe po prostu niejako wypalenie, zlikwidowanie tej złej karmy, która tam gdzieś na nas wyczekała. Ale to nie jest tak, że się coś dzieje za dawno. Tylko, że po prostu mocą naszej praktyki jesteśmy w stanie wpłynąć właśnie oczyszczającą na coś, co w przeciwnym razie by nas osiągło. I podobnie tutaj jest w przypadku na przykład życzeń czy bodhisattwów, którzy mocą swojej własnej praktyki zgromadzili pewną energię, pewien potencjał, który może niejako służyć jako antidotum dla naszych przyszłych złych jakichś takich nasion karmicznych. No, myślę, że tak. Wiele razy Ramowie porównywali Chrystusa do bodhisattwy. Bo tak ta z punktu widzenia buddyjskiego, tak ta postać, no, się tutaj pewne podobieństwa można znaleźć. Natomiast jak tam, jaki to był, powiedzmy, stopień urzeczywistnienia, jakiego rodzaju, to już trudno o tym dyskutować. Ale to jest być może jest jakieś potwierdzenie. Także w tym sensie właśnie z kolei pewien, ja to tak rozumiem, pewien potencjał, pewna energia zgromadzona przez innych właśnie z życzeniem, żeby to służyło później innym, może jeśli my wejdziemy w ten związek, jeśli my tutaj wyrazimy takie życzenie, jakoś się podłączymy do tego, poprosimy w danej sytuacji całą ochronę, czy tam jakiegoś innego bodhisattwę, to uważam, że tutaj jest możliwa właśnie jakiś wpływ. Na zasadzie w sposób umyślny wszystko jest powiązane, więc również życzenia nasze, życzenia innych istot, to jest właśnie esencja prawa karmana, że wszystko jest ze sobą powiązane, że wszystko w tej sferze umysłu, świadomości się w jakiś sposób we wzajemnej relacji istnieje i w związku z tym jest tutaj możliwe wpływanie wzajemne różnych sytuacji.
W takim spotkaniu mogę zadać też to, czy się nauczy, natomiast czy nie. Także jak na przykład, no ja też widzę u siebie, że po latach zaczynam żałować czegoś, co robiłam kiedyś, wtedy nie widziałam tych problemów. Jakby też to ma pewną osłabiającą tą karmę wtedy.
Tak. Znaczy to jest jeden z elementów, gdy się mówi o po prostu praktyce oczyszczającej, to właśnie jeden z elementów to jest właśnie żal za wyrażone, za popełnione czyny. I to jest jeden już z elementów, który oczyszcza. To zresztą jest jak najbardziej logiczne, bo po prostu czyn to jest pewne, można powiedzieć, znanie w sumieniu świadomości, no, które doprowadzi kiedyś do odczucia, powiedzmy, tego skutku. I ten świat karmiczny w sumieniu świadomości również można w tym samym wspomnieniu świadomości poprzez właśnie żałowanie, jakąś próbę właśnie oczyszczenia, naprawy i tak dalej, to się go również w jakiś sposób wymazuje czy odsławia. No. To jest energia przeciwna skierowana na tą energię, która tam już gdzieś tam istnieje.
Jak się krzywdzi to bez mojej intencji nieświadomie, to nie ma wspomnienia świadomości. Tego, tak? I to jest jakby
tak.
Na konsekwencje karmiczne.
Tak, to znaczy zgodnie z buddyjskim przekonaniem nie ma konsekwencji karmicznych. Są pewne konsekwencje w tym takie przyczynowo-skutkowe w świecie tym rzeczywistym. Natomiast nie ma tego w tym sumieniu świadomości na poziomie karmicznym. Jeśli rzeczywiście to było nieintencjonalne. ale to nie znaczy, że nic nie zostaje i nie ma żadnego związku. Jest na przykład taka historia, tylko że ja już w tej chwili nie pamiętam, kogo ona dotyczyła, czy na przykład na Gardżuny, czy może jakiegoś innego mistrza. To nieistotne. Jest historia, że to była już bardzo wysoko rozwinięta istota bodhisattva i ktoś kiedyś przyszedł do niego z prośbą, żeby on oddał swoje życie, dlatego że no, to takie życzenie jakby wyraził. Nie będę opowiadał całej historii, bo i w tej chwili też tak dobrze nie pamiętam. To znaczy pamiętam ogólnie, ale tam jakieś fakty bym tam pomylił. Ale tutaj to, co się dotyczy twojego pytania, to było takie, że ta osoba nie mogła w żaden sposób mu zrobić krzywdy. Bo nie było takiej relacji karmicznej, nie mogła go mieczem zabić niczym i w końcu ten urzeczywistniony powiedział, że jedyny sposób, jaki możesz mnie zabić, to po prostu musisz wziąć pewne błotsze trawy, bo kiedyś jak sobie przygotowywałem poduszkę medytacyjną, to niechcący pozbawiłem życia właśnie jakiejś mrówki, zrywając tą trawę. I w związku z tym to jest jedyna rzecz, która jeszcze mam taki nieoczyszczony w moim sumieniu świadomości właśnie nasiona karmiczne i to jest jedyna możliwość, która może mnie pozbawić życia zabić. No i rzeczywiście on tą trawą przyjechał po szyi, głowa spadła i... Więc dlatego jest to, więc nie chodzi o to, że nie pozostaje żaden ślad, ale nie jest to, znaczy tutaj jest dosyć skomplikowana materia, tak jak ja to widzę, bo ten czyn, którego on dokonał nieintencjonalnie, tak jak ja to rozumiem, on nie był przyczyną jego śmierci. To była tylko pewna okoliczność, która umożliwiła. Przyczyną śmierci było co innego. Było życzenie tamtego, jego chęć, wola i jego zgoda z drugiej strony. A to była tylko taka okoliczność. Więc to jest coś takiego, jak na przykład idziemy ulicą, powiedzmy sobie, że zabiliśmy kiedyś niechcący jakiegoś insekta nadepcując na niego, w ogóle nieświadomie, nie widząc tego i również nie przez nieuwagę, bo to wtedy byłoby już czynność karmiczna, tylko po prostu całkiem nie widząc, bo nie mogliśmy tego widzieć, bo on był na przykład pod liściem ukryty, na którego nawet leci. I w związku z tym jest pewna okoliczność, bo zabiliśmy jakąś istotę. I być może znowu kiedyś, jeśli nasza karma z innego czynu złego dojrzeje, żebyśmy byli zabici, być może ta istota, która w tej chwili będzie jakimś kierowcą samochodu, który tam coś nie tego, nas potrąci całkowicie znowu też nieintencjonalnie. Nie? Czyli to będzie pewna okoliczność, która pozwoli, że się pewne zdarzenia zejdą, bo nie mogłyby się zejść inaczej. Bo tu jest wzajemny związek po prostu wszystkich elementów. Natomiast to nie jest przyczyna naszej śmierci. To nie jest niejako, to nie jest karma, która dojrzała, a tylko pewna okoliczność, która sprawiła, że był ten związek pomiędzy tymi dwoma istotami, tym, który nie, powiedzmy, całkowicie niechcący potrącił samochodem, nie bez żadnej nawet oczywiście żadnej intencji i żadnej chęci, tylko po prostu no, tak się jakoś zdarzyło. Nie? Ktoś to zrobił, ktoś wykonał, ale karma była całkiem inna. To znaczy przyczyna mojej śmierci była inna, z innego czynu. Natomiast tutaj ta osoba to tylko była pewna okoliczność. Tak jak to sobie wyobrażam. Natomiast jeśli chodzi o prawo karmana, to tutaj jest podstawową zasadą, że to dotyczy czynów intencjonalnych.
A jeśli te czyny wykonuje dziecko, robi intencjonalnie, ale jest dzieckiem, czyli nie jest
nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, prawo karmana dotyczy również zwierząt. Zwierzęta mogą zabijać intencjonalnie, to znaczy na przykład są głodne, jest emocja w związku z tym pragnienie, które jest tutaj tą emocją, która za tym aktem będzie ukryta i na bazie tego pragnienia jedzenia całkiem intencjonalnie zwierzę poluje, zabija, zjada i tak dalej.
Czyli nie chodzi o istoty, które znają etykę i wybierają między dobrem a złem?
Nie, nie. Jest to czyn intencjonalny. Ale równie dobrze to zwierzę może po prostu stratować, rzucając się ze skoku, stratować tam jakieś inne zwierzątko, całkiem w ogóle nieintencjonalnie, świadomie. I wtedy ten akt nie będzie aktem karmicznym.
Taka moja znajoma z Japonii właśnie rozmawialiśmy ostatnio, ona nie mogła się zadziwić tym właśnie związkowi między dwoma osobami, bo mówi, że w takiej bardzo tłocznej dzielnicy gdzieś tam w Tokio dziewczyna chciała, znaczy chciała, pogoniła samobójstwo, ale spadła i akurat spadła na człowieka, który szedł tam raz i zabiła siebie i jego, nie? I ona mówi, no jak to możliwe, no, jak ona mogła to zrobić, nie? To właśnie ten związek, nie?
No.
Tylko nie wiem, czy to było intencjonalne, że ona po prostu zobaczyła, że
coś
tam idzie i
to. Nie, no na pewno, nawet by nie dała rady
podejrzewać.
Nie wyobrażam sobie. Myślę, że to po prostu, takie przypadki się po prostu zdarzają różnego rodzaju. I teraz cała właśnie różnica pomiędzy poglądem, powiedzmy sobie, buddyjskim, a poglądem takim naukowym, materialistycznym jest taka, że w poglądzie naukowym, materialistycznym zakłada się, że tu nie było żadnego związku, że to po prostu był czysty przypadek. Nie przypadek w tym sensie, bo oczywiście to lotu i tak dalej, jej to człowieka, wiatru, to wszystko bierze w tym udział i nie ma tutaj pełny determinizm naukowy. Ale przypadek, że akurat ta osoba z tym nazwiskiem, z tą przeszłością i z tą osobą się zetknęła, to jest przypadek. Czyli jest tutaj w tym poglądzie naukowym element przypadku, to praktycznie tam wszędzie, gdzie to dotyczy świadomości. Bo de facto świadomość nie wchodzi w skład czegoś, co realnie istnieje w nauce. Natomiast w poglądzie buddyjskim, czy też w innych poglądach religijnych, tu jest właśnie różnica. Jak na przykład byście sobie popatrzyli się na pogląd teistyczny, no na przykład tam chrześcijaństwo, czy jakikolwiek inny, to prawo karmana jest tam realizowane przez Boga. To znaczy to buddyjskie prawo karmana. Innymi słowy, Bóg jest tym elementem, który widzi kogoś, sprawcę czynu, który go ocenia, który zapamiętuje i który później opłaca. Czyli niejako ta cała funkcja karmana jest realizowana, tyle że jest realizowana osobowo przez jakąś wyższą istotę. Różnica tutaj w poglądzie buddyjskim jest taka, że po prostu jest to realizowane przez pewne bezosobowe, powszechne, uniwersalne prawo.
Ale chrześcijaństwo też jest to podobieństwo, że tam też musi być intencjonalne.
Też,
jak
no
się
właśnie.
Nie ma świadomość, to też nie jest grzech.
No więc ja mówię, ja zakładam, na pewno intencjonalność, wolna wola jest tutaj czynnikiem podstawowym. Dokładnie jak doktryna chrześcijańska już sprawę grzechu i kary rozważa, no to ja to nie wnikam, bo po prostu już tych niuansów nie znam. Ale na pewno ta kwestia intencjonalności wolnej woli.
Ja się katechetkiem powiedziała, że jak jest nieświadomie, to nie ma grzechu, to się zabiło kogoś.
No. No tylko jednak Kościół na pewno nie wierzę, bo jakby nieświadomie, to
świadome, dzieci są nieświadome, dzieci nie grzeszą, nie?
Tak.
No więc
tutaj oczywiście, że są różnice, no bo są różnice w samej doktrynie i w związku z tym są też różnice w tych różnych, no w szczegółach jest pełno różnic, no ale pewien zasadniczy rys jest podobny. Ja mówię wszystkie religie, po prostu to, co religie wnoszą do życia, to wnoszą takie dopełnienie tej sfery przypadkowości i nieoznaczoności, nieokreśloności, która występuje w poglądzie tylko naukowym.
Ja mam taką myśl, tylko mówimy tak właśnie, że ta intencja, to ja się zastanawiam, jak na przykład, jak jest możliwe wydobycie się takich niższych odrodzeń, tych światów jakby cierpienia, jak to jest w ogóle możliwe, bo jeżeli ktoś miałby wpada w to, tam wynika z tego, że ktoś nie ma możliwości gromadzenia dobrej karmy. Nie ma możliwości gromadzenia zmiany tej karmy, nie? No więc ktoś jest zwierzęciem, no to w tym swoim życiu nie jest w stanie zrobić zbyt wiele dobrego, nie? Generalnie, no bo nie ma jak po prostu, nie? No to jakby jak dochodzi do tego, że kiedyś znowu zaczyna się gdzieś, jest ta szansa odrodzenia się w lepszym świecie, z lepszymi warunkami.
No właśnie to jest wynika z tego, że nasze kontinuum umysłu istnieje od, jak się mówi, nie mającego początku czasu. Czyli chodzi o to, że po prostu w doktrynie buddyjskiej nie istnieje coś takiego jak początek. Ponieważ nie ma początku, więc nieuchronnie w tym kontinuum umysłu istnieją wszelkie możliwe doświadczenia, wszelkie możliwe ślady karmiczne i tak dalej. Tylko, że w różnych proporcjach. I w związku z tym w pewnym momencie nagromadzenie pewnego rodzaju śladów, czyli pewnego rodzaju powiedzmy takich sposobów przeżywania rzeczywistości, reagowania na nią i tak dalej, jest takie, że jest przewaga takich zwierzęcych sposobów przeżywania rzeczywistości. I w związku z tym ktoś się odradza jako jakiś tam zwierzę. I póki jest w tym stanie, rzeczywiście nie ma w zasadzie większej możliwości, żeby cokolwiek zmienić. Bo jest całkowicie ograniczony, jego wolność jest ograniczona przez te instynkty i przez te uwarunkowania zwierzęce, które ma.
Nie tylko, że nie zmienia, ale jeszcze pogarsza, bo cały czas gromadzi negatywną karmę, stąd nie chcą, niejako.
Tak. Gromadzi również negatywną karmę. Niemniej jednak również oczyszcza, cały czas oczyszcza te swoje podstawy, bo z chwilą, gdy każda negatywność, cierpienie, które do nas przychodzi, jest zarazem oczyszczeniem tego potencjału, który za tym cierpieniem stał. On się po prostu realizuje i już go nie ma. Więc oczywiście gromadzi się nowe, ale w tym stanie bycia zwierzęciem, czy jeszcze w stanie innych stanach świadomości jeszcze bardziej pomieszanych, typu właśnie jakiś głodny duch, czy stany, gdzie się doświadcza, przeżywa tylko nieustanne takie piekielne paranoje, po prostu to oczyszczenie jest bardzo silne i bardzo intensywne, bo tamto cierpienie jest bardzo silne i intensywne. W związku z tym powoli dochodzi do po prostu wypalenia tych nasion karmicznych i wtedy pewien inny potencjał, który tam zawsze był w jakimś procencie, staje się bardziej dominujący. I może dojść do odrodzenia się w ludzkim świecie, czy w jakimś boskim, czy innym. Gdzie się znowu będzie gromadzić inny potencjał, każdorazowo bardzo dochodzi do takiego, powiedzmy, jakby to powiedzieć, no w tej chwili zapomniałem, no miałem na to dobre określenie. Dochodzi do takiego sumowania po prostu. Sumowania i takiego ważenia tych różnych powiedzmy naszych nastawień i w efekcie tego wyłania się jakiś taki rys dominujący, który powoduje, że nieodparcie jesteśmy właśnie w tym kierunku niejako ściągać.
Jak się ma dobre, spokojne życie, to się wypala dobrą karmę, a nie gromadząc zasługi jednocześnie,
tak.
To się...
No nie gromadząc, nie gromadząc zasługi, po prostu dobrą karmę się wypala i potem to co zostało, co jest dominujące, znowu to się ujawni, no, w naszym kolejnym życiu. I tak jest w kółko, No gromadzimy, powiedzmy, cały czas będąc ludźmi, jednak robimy też i coś dobrego, nawet jeśli ktoś nie jest specjalnie w tym kierunku zaangażowany. Aczkolwiek mówi się, że aby się odrodzić w świecie bogów, to trzeba się dobrze jednak zapracować. Trzeba medytować czy coś tam i zgromadzić trochę tej zasługi, no i ona może nas gdzieś tam wyniesie do tej wyższej sfery. No ale w tej wyższej sferze nie będziemy ją tylko zużywali i w końcu ona się zużyje i znowu to tam, a w międzyczasie być może będzie się trochę gromadzić innych jeszcze zachowań, a jak nie, no to te, które już były nagromadzone następne w kolejności, no to one potem przeważą.
Ja tego nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie. Jaki rodzaj działania prowadzi do odrodzenia w świecie ludzkim, a jaki do w świecie bogów?
Mhm.
Bo z jednej strony to odrodzenie w świecie bogów jest takim dobrym odrodzeniem, ale z drugiej strony jest jakby z punktu widzenia danego gorszym niż ludzkie.
Tak.
Czyli jakby co robić, żeby... To
znaczy, żeby się odrodzić w świecie ludzkim, to trzeba praktykować dobro, trzeba praktykować bardzo etyczne, ścisłe, etyczny sposób życia. Na dodatek trzeba wyrażać konkretne życzenia, to znaczy nakierować swój umysł właśnie na to ludzkie odrodzenie. Czy też powiedzmy, jak wyraża życzenie, żeby mógł praktykować dharmę i tak dalej, no to wiadomo, że to idzie w tym samym kierunku. W każdym razie to o to chodzi w cennym ludzkim ciele, że jest to możliwość praktykowania dharmy. Albo trzeba wyrażać właśnie życzenie, żeby się odrodził jako człowiek w kraju, gdzie jest dharma i tak dalej. Więc trzeba mieć tutaj to życzenie takie nakierowujące, trzeba zgromadzić odpowiednią zasługę poprzez etyczny sposób życia i jeszcze praktykowanie cnót typu szczodrość, czyli praktycznie to, co jest w paramitach, sześć paramit. Ale głównie tutaj chodzi o nagromadzenie zasługi, bo też szczodrość i pomaganie im.
A jakie
natomiast do świata bogów prowadzą przede wszystkim pewne formy medytacji. To znaczy, do świata bogów są trzy sfery w ogóle, jeśli chodzi o świat bogów. Jedna to jest ze sfery pragnień, czyli z tej sfery, w której też są wszystkie pozostałe pięć sfer egzystencji. I tu mogę się mylić, ale o ile dobrze pamiętam, to po prostu takie bardzo dobre, czyste życie prowadzi do tego odrodzenia. Ale nie nakierowane na dawne. Czyli po prostu jak ktoś jest bardzo dobrym człowiekiem, czystym, etycznym w tym sensie i czynił wokół siebie tylko dobro, ale nie miał tej intencji właśnie praktykowania, wyzwolenia, odrodzenia, to wtedy jest to sfera odrodzenia boskiego. Natomiast w sferze pragnień. Natomiast potem jest sfera formy i bezforemna i do tego już prowadzą pewne szczególne medytacje. Czyli żeby się odrodzić w tych samych sferach, to jest to efekt wchłonięć medytacyjnych, które są powiedzmy takim rozbudowanym, bardzo rozbudowaną praktyką shine, czyli stabilizacji umysłu, koncentracji, ale bez wglądu, czyli bez praktyki lasung. I wtedy utrzymywanie takiej takiego wchłonięcia medytacyjnego, pozostawanie w samadhi prowadzi, jeśli nie towarzyszy temu wgląd na naturę umysłu, to prowadzi właśnie do odrodzenia się tych wyższych sarachów. Formy albo w ogóle bez formy. Jeśli właśnie umysł był przyzwyczajony do takich medytacji już całkowicie niekonceptualnych.
Nie.
To chodzi właśnie o medytację. Jeśli w danej buddyjskiej jest, to znaczy może być, jeśli jest źle wykonywana. To znaczy, jeśli jest, po prostu ktoś się niejako zapomniał tej błogości, w tych stadiach błogości, które się pojawiają w momencie, jak się osiągnie pewną stabilność umysłu. O tym się na przykład mówi w Zenie, tam się mówi o takich bramach. Jest taka brama, zdaje się, to ja w tej chwili nie pamiętam, bo bym musiał sięgnąć do moich notatek, ale na pewno słyszeliście o tym, jest parę takich momentów, gdzie w praktyce Zenu można po prostu zbłądzić. Wtedy, jak już się pojawiają pierwsze doświadczenia, jeden to jest taki moment, gdzie się mówi, że ktoś pozostaje, to mówię do osób, które się no zdaje się są przez raz, nie wiem, tylko tyczy jeszcze więcej, którzy wiem, że tutaj Zen jest silny, więc też się tam spotkałem z takimi naukami, a człowiek to nie wiem, jestem fachowcem, to tylko tak mówię, co mi się jakoś tam co czytałem, mi się wydaje podobne. Mówi się o takich momentach, kiedy na przykład można pozostać jak kłoda, albo później jest jeszcze taki moment, gdzie można się niejako roztopić właśnie w jakiejś takiej szczęśliwości czy radości. Więc to są tego typu stany. Oczywiście te same stany występują w medytacjach na przykład hinduistycznych czy innych tradycji. Jeśli się po prostu w tych stanach pozostanie, to znaczy uważając, często nie mając odpowiednich nauk, że to jest właśnie to ostateczne osiągnięcie. Więc tego typu osiągnięcia prowadzą właśnie do odrodzenia się w sferach boskich, tych form albo bez. Dlatego tutaj Dharma przestrzega, że w tym momencie, jeśli się ma tego typu doświadczenia, to trzeba zrobić następny krok, że nie można na tym poprzestać. I dopiero wtedy będzie to wytwarzające oświecenie. Bardzo trochę żeśmy tutaj już przeszli na drugi temat i bardzo dobrze. Na temat prawa karmana ja jeszcze tutaj dokończę medytację o nietrwałości i może...
To się okazało nietrwałe?
Tak. Wszystko jest nietrwałe. Natomiast mówi się tutaj o...
To
tak, że on to jest dla nas, nie? W przypadku medytacji na nietrwałość na przykład pojawia się taki termin jak cztery cele kadampów. To jest taka sekwencja z kolei powiedzmy tok myśli i medytacji związanych z nietrwałością. I oni mówią tak, że najpierw pierwszy cel to zwrócić swój umysł ku Dharmie. Chodzi o to, żeby w ogóle uświadomić sobie, zobaczyć, że Dharma jest jakąś wartością, jakimś celem w życiu, że jest czymś ważnym. Następnie z chwilą, gdy sobie to w jakiś sposób to zrozumiemy, zobaczymy, drugi cel to zwrócić Dharmę ku nieprzywiązaniu. Chodzi o to, że jeśli zobaczymy, że nasz cel wyższy, bardziej wartościowy, ważniejszy, to jest Dharma, to wtedy może się pojawić odwiązanie od tego, do czego normalni ludzie są przywiązani, czyli do świata. W tym sensie, że do świata jako realizacji różnych naszych potrzeb i praktycznie tego wszystkiego, co do zaspokajania różnych potrzeb ego. Jeśli zwrócimy swój umysł ku Dhammie, to wtedy może się pojawić odwiązanie, odwrócenie umysłu od świata. Czyli ten mówi, żeby zwrócić Dhammę ku nieprzywiązaniu. Trzeci cel to zwrócić nieprzywiązanie ku śmierci. Bo na razie, jeśli sobie tylko uświadomimy, że Dhamma jest czymś ważnym i to odwróci naszą uwagę, nasze zainteresowanie od świata, to jest to pewne nastawienie, ale nie wystarczy tylko się zapatrzeć w tą Dhammę, tylko trzeba zacząć do niej iść. Musimy mieć energię i motywację, żeby rzeczywiście ten cel dharmiczny realizować. I to właśnie, tą motywację nam daje świadomość śmierci. Świadomość niestałości, świadomość tego, że śmierć nie czeka i czasu mamy coraz mniej. A czwarty cel to zwrócić śmierć ku opustoszałej jaskini. Czyli chwilą sobie uświadomimy właśnie tą nieuchronność śmierci i że praktycznie tylko Dhamma w momencie śmierci się liczy, bo w momencie śmierci zostawiamy nasze ciało, zostawiamy przyjaciół, zostawiamy wszystko, co było dla nas ważne, czym się zajmowaliśmy. Niczego z tych rzeczy nie zabieramy ze sobą, dlatego w tekście jest powiedziane, że pójdziemy na dół i z pustymi rękami. Ciała również nie zabieramy ze sobą, bez względu na to, jakbyśmy o nie dbali i się nim przejmowali za życia. Jedyne, co za nami podąży, to nasz umysł. I wszystkie nawyki, które w tym umyśle się stworzyły, czyli inaczej mówiąc, wszelkiego rodzaju ślady karmiczne, które tam na tym kontinuum świadomości są osadzone. W związku z tym to jest jedyna naprawdę najbardziej znacząca rzecz, którą się warto zajmować i którą warto kształtować i w jakiś sposób rozwijać. To wszystko, co całą energię, którą włożymy w pielęgnowanie, rozwijanie naszego ciała, i tak w momencie śmierci nie będzie miało to żadnego znaczenia. Poza tym, że no może jeszcze w tym strumnie będzie to trochę ładniejszy widok dla otoczenia, ale to ostatni element, który się pojawi i tyle. Natomiast to, co zostanie stworzone w naszym kontinuum umysłu, wszelkiego rodzaju nawyki, które sobie wytworzymy i zasługa, którą prowadzimy, to jest jedyne, co będzie dalej warunkować dalszy ciąg naszej wędrówki w samsarze i nasze przyszłe odrodzenie i po prostu naszą dalszą wolność i nasze możliwości. W związku z tym ta świadomość tej śmierci i tego, że ona zabiera wszystko, co byśmy tutaj w tym świecie wypracowali, właśnie skłaniało ich do zaszycia się w jaskini i poświęceniu temu, co ma, powiedzmy, taką nieznikającą w momencie śmierci, czyli rozwijaniu umysłu i praktykowaniu tam. Dlatego mówili, że jeśli masz robić tylko jedną praktykę, medytuj nad nietrwałością. Wielu było takich mistrzów kadampy, którzy na przykład całe życie, całą praktykę temu poświęcali. I na przykład są takie historie znane, kiedy mistrz mieszkając gdzieś tam w jaskini, cały czas wychodząc po wodę, czy tam jak musiał po jakiś opał, to sobie rozrywał szatę o jakiś krzesał, który przy wejściu do jaskini rósł, ale jak mu mówili, czemu go nie wytniesz sobie, to mówił, że ponieważ w każdej chwili mogę umrzeć, więc szkoda mi tego czasu na szarpanie się tutaj z krzewem, bo może akurat umrę i lepiej będzie, jeśli ten czas poświęcę w związku z tym na praktykę dam. Więc z tego typu właśnie to właśnie postawa związana z praktyką niestałości. Wiele takich przypadków jest w tekstach cytowanych. Jeszcze tak może dobrze jest wspomnieć, że niestałość to w takim buddyjskim rozumieniu to jest nie tylko to, co obserwujemy, czyli te wszystkie zmiany, które zachodzą, że wszystko umiera, ginie, jakoś tam rozpada się, ale u podstaw, powiedzmy, jakiejś takiej buddyjskiej wizji świata leży przekonanie, że tak naprawdę wszystko umiera w każdym momencie. Istnieje coś takiego jak moment świadomości i że tak naprawdę istnienie jest tylko w tym jednym momencie świadomości. W tym momencie świadomości dochodzi do zejścia się różnego rodzaju warunków, przyczyn, zrealizowania w formie właśnie doświadczenia dla tej świadomości i następnie rozpadu. W następnym momencie świadomości już są inne warunki, które się spotykają, w związku z tym się pojawia całkiem inne doświadczenie, całkiem inny świat niejako powstaje, on się jawi świadomości i znowu znika. Także jest, to jest taka, jeśli powiedzmy filozoficznie by do tego podejść, to niestałość buddyjska również ma taki aspekt.
Ale
no różnie o tym mówią, to powiedzmy czasem tam, ja nie pamiętam, ale są wymieniane różne liczby typu jakaś tam, nie wiem, 50-tysięczna część sekundy czy coś, no są bardzo krótkie.
Bo ja czytałam, że według nauki zachodniej moment tego świadomości bycia teraz w tym momencie, takiego poczucia, że jestem tutaj, trwa 3 sekundy. To jest długo.
Długo.
3 sekundy jest ten moment i po 3 sekundach już to przeminęło.
Ja myślę, że to się wiąże może z badaniem pewnych procesów mózgowych, ile trwa uświadomienie sobie czegoś i tak dalej. Ale ten buddyjski moment świadomości jest zdecydowanie krótszy we wszystkich naukach i myślę, że to się wiąże z tym, że tak naprawdę jak się obserwuje gonitwę myśli, ilość myśli, które się pojawiają w ciągu bardzo krótkiego czasu, to jest za każdym razem inny rodzaj świadomości, inny moment świadomości. My jesteśmy w stanie w jednej chwili słyszeć, odczuwać, widzieć różne rzeczy. Jeśli się weźmie na przykład sen, a sen jest też pewnym stanem świadomości, jak szybko tam potrafią sekwencje, to są naprawdę jakieś tam bardzo, bardzo, nie wiem, maleńkie, ułamkowe części sekundy.
Ale chodzi o moment, tak zwany teraźnie przyszłości, między przeszłością a przyszłością, on jest 3 sekundy.
No nie no, więc ja mówię, być może nauki zachodnie mają jakieś podstawy, żeby tak twierdzić. Na pewno to się nie wzięło z powietrza, ale akurat nauka buddyjska na pewno na pewno mówi, że on jest o wiele, krótszy. To znaczy to się mówi o mrugnięciu oka, o jakimś ułamku na przykład tego czasu, które jest potrzebne na mrugnięcie oka. Nie wiem już skąd się wzięły te wyliczenia, ale po prostu jest on zdecydowanie bardzo krótki dlaczego też to tak jest, bo jest cała nauka, która w psychologii buddyjskiej, która analizuje proces percepcji na przykład, który się składa z całego szeregu momentów i się mówi, że taki najbardziej pełny proces percepcji to jest 17 momentów, z których niektóre są świadome, niektóre są nie do końca uświadomione, gdzie działają różne czynniki mentalne. I to wszystko się dzieje w bardzo krótkim okresie czasu. Na percepcję jednego zjawiska, na przykład jakiegoś tam, tego obrazu, który ja teraz widzę przed sobą, czyli składa się cały szereg tego typu momentów, tego typu ciągów myślowych. I te ciągi myślowe jeszcze są odniesione do różnego rodzaju zmysłów. Więc po prostu ta psychologia buddyjska, która z Abhidharmy czerpie, ona, ja tutaj nie jestem przygotowany, żeby o tym mówić, także po prostu tylko mówię to, co czytałem i co tam gdzieś mi w głowie kołata, ale to wszystko sprawia, że jak się próbuje taki proces najprostszej jakiejś tam percepcji, najprostszego zdarzenia takiego psychicznego analizować, to on się składa z bardzo wielkiej ilości, no, tak według psychologii buddyjskiej i jej klasyfikacji, z bardzo wielkiej ilości różnych składowych. I te wszystkie składowe to są właśnie różne poszczególne momenty świadomości. Także nie każdy, bo my często mylimy świadomość, tutaj słowo świadomość, z uświadamianiem sobie czegoś. Zwierzęta na przykład być może nie są świadome, to nie znaczy, że nie mają świadomości. Także tutaj świadomość w sensie w rozumieniu buddyjskim jest czymś bardziej generalnym, bardziej podstawowym. To jest po prostu coś, co sprawia, że istota czuje. Dlatego się mówi o czującej istocie. Natomiast sam element uświadamiania sobie czegoś jest pewną funkcją, pewnym złożeniem, już bardzo skomplikowanym, który jest właściwy dla pewnych form egzystencji już bardziej zaawansowanych typu ludzka. I te fragmenty świadome naszego strumienia świadomości są bardzo nieliczne. Mamy bardzo dużo nieświadomych momentów w strumieniu świadomości. Także ja mówię, tutaj po prostu trzeba mieć
te nauki kognitywne, psychologia poznawcza bardzo to potwierdza. Na przykład czytałam kiedyś, że sam proces percepcji wzrokowej, nie? Czyli postrzegania, polega na tym, że jakieś tam milisekundy, powiedzmy, dociera do nas bodziec i potem jest nic. I to jest to, tak? Ale wtedy, że mózg pracuje i jakby uzupełnia postrzeganie, już tym, co zostało zapamiętane, i potem jest dopiero odkrycie następnego bodźca. I to się dzieje tak szybko, że my nie zauważamy tych przerw. Ja? Czyli po prostu my nie widzimy w sposób ciągły. Jest jakby widzenie plus przerwa, zapamiętany obraz i znowu widzenie. My tego nie zdajemy sobie tego sprawy, nie? Dzieje się to w milisekundach.
Tak.
Czyli nawet proces widzenia nie jest procesem ciągłym, nie?
Tak, no więc właśnie psychologia buddyjska i w ogóle filozofia buddyjska zakłada, że cały świat istnieje właśnie w takich momentach, bo inaczej nie można sobie wyobrazić możliwość zaistnienia jakichś zmian. Więc dlatego faktycznie zakłada, że wszystko się pojawia, zbierają się wszelkiego rodzaju warunki, które powodują zaistnienie pewnego doświadczenia. I następnie one się niejako zmieniają, przechodzą w inne warunki i to znowu już powoduje zaistnienie na zasadzie wzajemnej współzależności. Dochodzi do wytworzenia się innych znowu uwarunkowań z tych poprzednich i to znowu efektem tego jest kolejne doświadczenie.
Uwalania wszystkiego, taka ta potrzeba, żeby wszystko było trwałe, stałe, niezmienne i takie.
Potrzeba ludzka.
Takie widzenie.
Czy też, skąd? Ona się bierze w moim odczuciu z ego. Ego nie jest czymś, co istnieje. Ja to już wspominałem wczoraj. Jest to pewien nawyk. Nawyk, który się ukształtował, który po prostu można powiedzieć, że istnieje razem ze świadomością. Od już nie mającego początku czasu, w postaci takiej woli, tak dla mnie ego to takie powiedzmy rozumiane negatywnie, czy to do którego się zasadniczo powiedzmy na dochodzie odnosimy, to jest tak zwana wola istnienia albo zgnięcie do ego, mówione znowu językiem tybetańskim. Nie. Sama tożsamość jakaś taka neutralna, która jest po prostu pewną identyfikacją, naszą historią, ale przywiązanie do jakiegoś obrazu, który jest często stworzony i często po prostu tylko wyobrażony, fikcyjny, jakiegoś obrazu siebie, kim jesteś. I następnie jest ego to jest pewna taka funkcja nawykowa, która chce za wszelką cenę ten obraz, taki czy inny, zachować, który chce po prostu istnieć jako coś. jako jakiś właśnie wymyślony obraz, jako pewna baza, z którą się utożsamia. To jest to ego, ta wola istnienia, czy też zgnięcie. I ponieważ jest coś takiego, to jest pewna siła, pewna energia, która po prostu jest i która nami miota po tej całej samsarze. Ponieważ ona jest, to ona chce, żeby ta baza, z którą się utożsamiało, istniała, żeby była trwała. I w związku z tym wszystko, co w jakiś sposób tą bazę utrwala, potwierdza, jest mile widziane, co nie potwierdza, jest niemile widziane. I stąd tu już się pojawiają te emocje pragnienia i niechęci. I na tej bazie powstaje cały szereg innych emocji. I ta chęć do utrwalenia tego, to jest właśnie ta potrzeba ego, żeby istnieć jako coś, co tak de facto jest pewną fikcją. Fikcją, która jest beznadziejna, która się bez przerwy zmienia, która nigdy nie była dokładnie taka i cały czas jeszcze jest w fazie po prostu umierania. I dlatego jego za wszelką cenę by chciało to zafiksować i jest to w związku z tym element, podstawowy element cierpienia, tak zwanego cierpienia zmiany. Bo jest to beznadziejna walka, po prostu z wiatrakami. Nie wiem, czy to jakoś to odpowiedziałem.
Czy ta potrzeba czegoś, oparcia jakiegoś na zewnątrz, jakiejś tradycji, autorytetu i tak dalej, to służy do wzmacniania ego, tak? Coś takiego,
To znaczy jest to potrzeba ego, żeby się po prostu na czymś oprzeć, w jakiś sposób zafiksować, bo ponieważ ono tak naprawdę jest tylko swego rodzaju konceptem, jest wymyślone, więc ono chce czegoś trwałego, z czym się może utożsamić, do czego się może przywiązać, ale cokolwiek by nie wzięło za to nasze ciało, ono się bez przerwy zmienia. Jeśli weźmie, powiedzmy, jakieś nasze inne identyfikacje typu kraj, rodzina i tak dalej, to wszystko się zmienia. Jeśli się będzie próbowało identyfikować z zawodem czy z czym.
Nie powinno się zmieniać. Można powstawać, nie powinno być tak jak kiedyś, nie?
No właśnie, no. Tak by go chciało i cały czas marzy o tym, ale to jest po prostu fikcja, to jest po prostu beznadziejne. No i dlatego dopóki jest ta siła, dopóki cierpienie jest nieodzownym po prostu składnikiem naszego istnienia.
Ja czytam, że Szwajcarzy chcą odbudować ten największy posąg Buddy, który zburzyli talibowie.
Talibowie. Ja też słyszałem. Nie, no można odbudować, to nie ma żadnego znaczenia. Można robić wszystko. Można robić wszystko, można chodzić do salonów piękności i dbać o swoje ciało, czemu nie? Żeby tylko robić to bez przywiązania. To wtedy nie ma problemu, bo piękne ciało jest czymś, co się mile ogląda i można na przykład to robić z takim nastawieniem, że jest to ofiara dla innych. Tak samo jak się ofiarowuje kwiaty, dlaczego nie można ofiarować piękną cerę otoczenia. Więc tutaj robić można wszystko, tylko pytanie, czy się to robi zdjęcia do ego po to, żeby wszyscy zwracali uwagę i żeby to ego było chowione i coraz bardziej zauważane właśnie tą osobę spośród innych, czy też się to robi na przykład z innego nastawienia.
Można budować piękne domy i przeobstawiać wszystko, ale nie wiem, co to jest.
No można, buduje się piękne świątynie, złości się potem i buntów. Jeśli Jeśli się to robi jako ofiara dla darmy, jako coś, jako danie świadectwa, że jest to coś wartościowego. Jeśli ktoś wyłoży mnóstwo pieniędzy na posąg Buddy, jeszcze go pozłoci i wyłoży kosztowne ofiary, to automatycznie jest to świadectwo, że to chyba jest coś cennego. Nie? Jeśli jacyś ludzie zaangażowali w to tyle energii, no to inni też automatycznie to widzą, że to nie jest chyba byle co. Więc jest to forma po prostu, żeby niejako pewne przesłanie światu przekazać. I dlatego to się robi. Niemniej jednak, jeśli się to robi po to, żeby moja świątynia była piękniejsza od innej, żeby się znalazła w przewodnikach, no to w tym momencie jest to już po prostu tamsaryczne. Tak więc, no to jak ją pozłocicie może. Tak więc tyle można by mówić, a w całości o wszystkim można mówić dużo. Ważne, żeby jakieś próbować, żeby to właśnie stało się częścią naszego kontinuum świadomości. Czyli po prostu trzeba nad tym medytować, trzeba też sobie po prostu pewne sprawy jakoś tak przypominać, uświadamiać, zwłaszcza wtedy, kiedy widzimy, że jakoś tak żeśmy zapomnieli o niecałości, że na przykład zaangażowaliśmy w coś takiego i tak z taką myślą, że może to już będzie wiecznie trwało coś. A czasem się zdarzają takie sytuacje, że się zapomina. To wtedy właśnie trzeba sobie przypominać, że no, owszem, no, robi się różne rzeczy, ale to jest nietrwałe. Więc może w pewnym momencie trzeba coś odpuścić i pomyśleć o darmie na przykład.
Trzeba znowu uważać na tym etapie, żeby nie wpaść w niechybić, nie? Jak znowu się zafiksuje w drugą stronę, to jest, no przecież to jest nietrwałe, to przecież nie warto, nie?
No.
Zawsze można, nie?
Tak. To znaczy, wiesz, jeśli byś powiedzmy tylko pomyślał o nietrwałości, ale już nic dalej, to znaczy nie byłoby na widoku darmy, to rzeczywiście wtedy to się może przerodzić niechybić. Tak samo jest poglądem pustki. No, trzeba w całej praktyce trzeba postępować po prostu delikatnie i tak zręcznie. No. Bo i dlatego się mówi, że trzeba połączyć mądrość z tym, co się robi, bo inaczej no to są różnego rodzaju właśnie pułapki, które czyhają. No, także trzeba na przykład medytację czterech rozmyślań trzeba łączyć ze współczuciem. Więc owszem, trzeba mieć świadomość tego ludzkiego ciała, nietrwałości, chcieć poświęcić się dawniej, ale nie można tego robić kosztem innych. No. Trzeba również mieć świadomość, że prawo karmana mówi, że cokolwiek zrobimy, niestety konsekwencje tego doświadczymy również my. I w związku z tym praktyka darmy jest wspaniała, ale jeśli ona by pociągała za sobą krzywdzenie innych, to już to być może w ogóle nie będzie praktyką darmy, albo przynajmniej będą konsekwencje, które będziemy musieli ponieść.
Ale kto decyduje o tym krzywdzeniu? Ja czy ci inni? Mówiłam, że przez to, że praktykujesz, to nas krzywdzi, to nam się to nie podoba.
No nie, no to oczywiście zależy to nie można tak jednoznacznie powiedzieć. Jeśli ty rzeczywiście jesteś przekonana, że nikogo nie krzywdzisz, a wręcz przeciwnie pomagasz, to być może w twoim kontinuum świadomości nie ma krzywdzenia. Ale czasem można kogoś skrzywdzić z głupoty. Więc teraz jest pytanie, czy ty, co robisz, to twoje przekonanie wynika z mądrości, z większej mądrości, takiej jaką miał Buddha, czy też wynika po prostu z nieświadomości pewnych faktów, albo wręcz ego, które usiłuje po prostu sfałszować czy skrzywić pewien ogląd, żeby mu pasowało. Także tutaj właśnie w każdym działaniu trzeba starać się sięgnąć do mądrości. Mamy prawo się mylić, ale to już jest co innego. Natomiast jeśli ignorujemy coś, nie chcemy się zastanowić, czy też wręcz przeciwnie, niejako oszukujemy trochę siebie, no to to już jest w tym momencie niewłaściwe działanie.
Ale te istoty naprawdę cierpią, bo uważają, daję taki przykład, że jestem w sekcie i że robię złe rzeczy, a im na mnie zależy i one cierpią.
No ja wiem, ja tak czułem mniej więcej, do czego zmierza twoje pytanie, tylko mówię, że to jest sprawa skomplikowana, bo tutaj trzeba dołączyć do tego mądrość i sprawdzić, czy rzeczywiście w tej sytuacji z punktu widzenia naszego dzieje się jakaś krzywda, czy nie. Jeśli na przykład jest małe dziecko, które czegoś nie rozumie, my mamy jakieś tam motywacje, ale dziecko małe tego nie rozumie i cierpi, to w tym momencie, jeśli my to robimy, to jest to powodowanie cierpienia temu dziecku. Nie?
Chociaż zostawił swoje dziecko, nie?
No więc właśnie. Ale więc dlatego ja mówię, że tutaj trzeba zaangażować mądrość. Czasem może się tak zdarzyć, może być taka sytuacja, że my musimy dokonywać wyborów i żadne wybory nie są oczywiste. Może się tak, nie są nigdy czarno-białe. Może się tak zdarzyć, że czasem musimy coś poświęcić i nawet czasem jesteśmy zmuszeni sprawić komuś cierpienie czy ból jakimś wyborem, bo uważamy, że ten wybór jest o wiele słuszniejszy, że jest podyktowany rzeczywiście wyższym celem. No niestety konsekwencje sprawienia tego cierpienia czy tego bólu będziemy musieli ponieść. Niemniej jednak, jeśli robimy to szczerze, w innym celu, tym bardziej powinniśmy mieć silną motywację, żeby tym bardziej ten cel realizować. Bo jesteśmy świadomi, żeśmy powiedzmy zadali już komuś ból, więc niech przynajmniej ten ból nie pójdzie na marne. Zgromadziliśmy pewną karmę nieciekawą, chociaż nie chcieliśmy tego, ale po prostu nie było wyjścia. Więc przynajmniej niech to będzie nawiązką zrównoważone już naszym zaangażowaniem się w to, co robimy. I tutaj trzeba rozważyć, czy rzeczywiście ten ból, sprawienie komuś bólu jest nieuniknione. Może możemy tak postąpić, żeby był wilk syty i owca cała. Może można jakoś tak zrobić, żeby coś przesunąć, zrobić później, trochę mniej. To jest właśnie element mądrości. Nikt tego za nas nie zrobi. I to jest też sfera pewnej naszej wolności czy uwarunkowań. Bo właśnie na tym polega wolność albo brak wolności, że czasem jesteśmy w takiej sytuacji, że po prostu nie możemy bardzo praktykować, albo w pełni praktykować, albo zrobić tego wszystkiego, co chcemy, bo mamy różne rzeczy, które nas blokują, czy to właśnie zewnętrzne, czy wewnętrzne, jakieś uwarunkowania. Także to wszystko jest tu nie ma takich jednoznacznych odpowiedzi. Tak jak ja rozumiem prawo karmana, ono jest nieubłagane i po prostu nieuchronne, bo to jest prawo powszechne. Tak jak prawo ciążenia. Więc cokolwiek zrobimy, jeśli była za tym jakakolwiek intencja, to jest jakiś skutek. Ten skutek może być, czyli jest jakiś arkamiczny. On może być dobry albo zły. Może być skutek, który będzie pomocny, który będzie nas w kierunku dalnym popychał i tak dalej. Oczyszczał coś, czy tam rozwijał. Albo może być zły. Niemniej jednak jakiś będzie zawsze. Także no właśnie teraz chciałbym może powiem trochę o samej karmie, dlatego że to jest w sumie temat, który wszyscy dobrze znają. Niemniej jednak czasem nie do końca tutaj pewne niuanse są dobrze rozumiane. Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę, że słowo karma jest używane w trzech znaczeniach. Jedno znaczenie to jest po prostu jako pewne prawo takie. Prawo, które łączy intencje z doświadczeniem, które może być albo przyjemne, albo przykre. Bez względu na to, co by to było, tutaj ta sprawa dzieje się w umyśle. To znaczy intencja jest w umyśle i w końcu później coś jako skutek tego przynosi pewne doświadczenie do umysłu. Doświadczenie cierpienia albo szczęścia. Różne mogą być przyczyny za tym cierpieniem stać, tak samo jak różne mogą być działania stojące za tym śladem karmicznym, niemniej jednak tutaj chodzi o to, że jest to prawo, które łączy te dwie rzeczy, czyli z jednej strony intencjonalny czyn, a z drugiej strony doświadczenie szczęścia albo cierpienia odpowiednio do czynu kiedyś w przyszłości. To jest jedno rozumienie karma. A czasem się mówi na przykład, że on ma taką karmę, albo że karma się tutaj ujawniła, czy coś. W tym momencie pod słowem karma rozumiemy potencjał karmiczny, ślad karmiczny, który jest zgromadzony dzięki za sprawą czynu i on po prostu tkwi w kontinuum świadomości do momentu, aż odpowiednie warunki się zbiorą, tak żeby ten potencjał karmiczny się zrealizował. Wtedy się mówi, że się karma wypala, albo powiedzmy dogrzewa. Moment realizacji to jest moment dogrzewania karmy, moment jej przejawiania się. Karma może dojrzewać w różny sposób. Może dojrzewać w postaci jednego momentu, albo może dojrzewać w postaci sytuacji, która trwa długo. Na przykład odrodzenie się jako jakaś tam istota w jakiejś sferze egzystencji, w danym miejscu, czasie i tak dalej, to jest to jednorazowe dojrzewanie karmana zgromadzonego właśnie na okoliczność takiego odrodzenia. Jak się odrodziliśmy jako człowiek, to nasza karma ludzka dojrzała. To jest jednorazowy akt, ale on trwa przez całe nasze życie. Przez całe nasze życie efekt tego się ciągnie, aż do momentu śmierci, kiedy się pojawia bardzo i potem jakaś kolejna karma dojrzeje. Natomiast w ciągu życia spotykają nas przeróżnego rodzaju doświadczenia, takie drobne, chwilowe, dłuższe czy krótsze, i to są innego rodzaju nasiona karmiczne, które dojrzewają w trakcie. Więc też się mówi karma właśnie jako określenie nasion karmicznych. Też czasem się mówi nasion karmicznych, które są, czyli pewnego potencjału, oraz też się używa słowa karma na już zrealizowanie tego potencjału, czyli jak kogoś coś spotkało, to się mówi, a to jego karma. Więc tutaj w różnych sytuacjach się używa tego samego słowa, bo w naszym języku żeśmy się nie dopracowali innego, może też tak było w tamtych kulturach wschodnich, nie wiem, ale trzeba wiedzieć, że te znaczenia są bardzo inne. Jedno znaczenie to jest sam czyn, który wywołuje skutek karmiczny. Drugie znaczenie to jest prawo, które po prostu stoi u podłoża tego całego procesu. Trzecie znaczenie to jest sam ślad karmiczny, to jest zgromadzony potencjał. A czwarte znaczenie to jest realizacja tego potencjału, czyli pewne doświadczenie, które nas spotyka. I dlatego czasem, jak ludzie dyskutują, a nie są tego świadomi, to mogą się nie zrozumieć, bo jeden myśli o tym, a drugi myśli o tamtym, używając słowa karma, i potem mówi, nie, to nie karma, czy tam coś. No, także tutaj co jest ważne, żeby wiedzieć. Następna sprawa to, jaka jest charakterystyka karmy. I tutaj się, czy też prawa karmana, i tutaj się wymienia cztery takie aspekty. Jeden to jest właśnie nieuchronność. To znaczy, jeśli coś zostało zgromadzone, to on, to nie zniknie. Może być to zmienione w trakcie, może być oczyszczone, może być osłabione, wzmocnione i tak dalej, czyli ten potencjał gdzieś jest, można na niego wpływać. I dlatego robimy różnego rodzaju praktyki, które pozwalają to zmieniać. Niemniej jednak, jeśli nic nie zrobimy, to to będzie tak, jak jest. Na pewno nie zniknie samo. To znaczy, może zniknąć to wtedy, raczej się zmienić, jeśli włożymy w to jakąś nową, odpowiednią energię, jakiś antidotum. Po prostu coś z tym zrobimy. Więc ten potencjał może być zmieniony, zanim jeszcze dojrzeje, zanim jeszcze się ujawni, przejawi. Niemniej jednak na pewno sam w siebie nie zniknie. Chodzi o to, że po prostu cokolwiek, innymi słowy, cokolwiek robimy, efekt tego jakiś będzie. Chodzi tutaj o czynność umysłu. W związku z tym może być, mówi się o czynach ciała, mowy i umysłu, ale de facto chodzi tutaj o stan umysłu, który za tymi czynami stoi, czyli za czynami ciała, za czynami mowy, ewentualnie po prostu za całymi myślami, za całym procesem myślenia, które też już są czynem, jeśli jest w tym jakieś życzenie, jakaś intencja. Więc ta pierwsza charakterystyka to jest nieuchronność. Druga charakterystyka to jest odpowiedniość. Prawo karmana nie jest przypadkowe. Jest powiedziane, że konkretny czyn prowadzi do bardzo konkretnych skutków. Oczywiście te skutki mogą się przejawić różnie, ale jednak jest tutaj bardzo ścisła odpowiedniość, nieprzypadkowa. Zły czyn będzie na pewno owocował cierpieniem, dobrym szczęściem. Czyn pewnego rodzaju zaowocuje skutkami pewnego podobnego rodzaju i tak dalej. Tutaj nie ma przypadkowości. Następnie występuje coś takiego jak zwielokrotnienie. Mówi się, że czyny, które powiedzmy z czasem niejako się ich potencjał wzmacnia, czy też dołączają się jakby jakieś inne elementy, które powodują, że to się sumuje, jakoś rośnie. W związku z tym jest zalecane, że jeśli się chce oczyścić jakieś negatywności, to im wcześniej się za to weźmiemy, tym lepiej. Im prędzej, póki jeszcze one są w umyśle w miarę świeże, a z drugiej strony jeszcze nie ten odcisk jest młody na strumieniu świadomości, tym łatwiej jest to jeszcze zmieniać, tym mniej on jest trwały po prostu. On się niejako utrwala z czasem, jak przebywa w naszym strumieniu świadomości, pewne ślady się utrwalają. Stają się coraz bardziej po prostu takie silne. No i kolejny aspekt to jest taka totalna powszechność. To znaczy karma dotyczy wszystkich bez wyjątku, nawet istot oświeconych, nawet Buddy. Tutaj nie liczy się powiedzmy status jakiejś tam osoby, istoty, czy to jest Budda, czy to Bodhisattva, ale jedynie stan umysłu. Karma zależy tylko i wyłącznie od stanu umysłu, więc jeśli ktoś ma stan umysłu Buddy, no to w tym momencie nie wytwarza karmana, bo jest to umysł nieintencjonalny, umysł wolny od tego. Ale tutaj to nie jest to związane z osobą, z poziomem władzy i tak dalej, czy też mądrością różnego rodzaju intelektualną, czy wiedzą, ale po prostu dla wszystkich istot karman jest tak samo prawdziwe.
Mam pytanie o wszystkość, jaką się manifestuje jakiś efekt. Dlaczego czasami, jak na przykład kogoś uderzy, a on mi od razu oddaje, jakby już natychmiastowo. dodatkowy efekt, a czasami się...
To nie jest efekt karmiczny.
To taki na przykład, a czasami coś się zrobi i jakby do końca życia ta karma się nie objawi tego.
Karma nie ma tutaj żadnego, powiedzmy sobie, żadnej reguły, jeśli chodzi o objawianie się, dojrzewanie naszym karmicznym, bo to zależy od zejścia się różnego rodzaju warunków. To się dzieje na zasadzie współzależności, która jest taką podstawową niejako doktryną, współzależne powstawanie, taką jedną z podstawowych doktryn buddyjskich. Ponieważ wszystko powstaje we wzajemnej relacji, we współzależności, w związku z tym muszą się zejść przeróżne, praktycznie można by powiedzieć niezliczone różnego rodzaju warunki, uwarunkowania, żeby cokolwiek zaistniało. I tak jest właśnie z realizowaniem się potencjału karmicznego, dojrzewaniem potencjału karmicznego. Natomiast zakończę. Natomiast niezależnie od stanu karmicznego, który powstaje, w momencie czynu, dokonania czynu, dzieją się również takie sprawy na poziomie materialnym związane z przyczyną i skutkiem. Więc po prostu robienie czegoś wywołuje całą lawinę skutków takich, które są normalnie opisywane przez naukę i dzieją się w naszym świecie. I dzieją się w tym bezpośrednim następstwie czasowo-przestrzennym, które jest zakładane w nas. Natomiast, bo to się dzieje na poziomie materialnym, czyli na poziomie czasu, przestrzeni i pewnych relacji występujących tutaj bezpośrednio. Natomiast poziom działania karmana dzieje się na poziomie umysłu, na poziomie relacji w obrębie zmienia świadomości. Te relacje są po prostu innego rodzaju. To nie są relacje, które są w sferze czasu czy przestrzeni. To są relacje pomiędzy różnego rodzaju współzależnością, która tam występuje. Dlatego tutaj nie ma żadnego prawa, żadnej reguły, kiedy karman dojrzeje. To zależy od zbiegu różnych warunków. Może dojrzeć od razu, może dojrzeć później. Natomiast karman również to nie jest coś takiego jednostkowego, bo jest to znowu pewna sieć, pewna złożoność wielu różnych rzeczy i procesów. W momencie popełnienia jakiegokolwiek czynu intencjonalnego powstaje cały szereg rzeczy. Jedna rzecz to jest pewien ślad karmiczny w kontinuum świadomości. Inna rzecz to jest pewien nawyk, który powstanie umyślnie. Nawyk do powtarzania. Po prostu już pewien szlak jest przetarty. Jak zrobiliśmy coś raz, łatwiej będzie to powtórzyć. Powstaje pewna energia, która już umożliwia łatwiej, czy też będzie, powstaje pewna skłonność. Jeśli się coś zrobiło raz, to jest ona niewielka, jeśli to zrobi drugi, trzeci, ona się będzie powiększać. W związku z tym taki drugi aspekt to jest właśnie ta skłonność, która powstaje w umyśle. Ja zobaczę, bo wydaje mi się, że jeszcze są... Z tego co pamiętam, to jeszcze są inne elementy, tylko w tej chwili mi uciekło z głowy. Ale może właśnie powiem, bo to w sumie o to chodzi. Ze względu właśnie na tą złożoność tego procesu wyróżnia się takie cztery podstawowe rodzaje karma. Czyli w tym momencie karmana, czy też karmy, rozumiane jako skutki karmiczne. I z tych czterech skutków taki najważniejszy to jest tak zwany skutek dojrzały albo rzutujący. I on zasadniczo odnosi się właśnie do sfery egzystencji, czyli pewne nasze działania, czy też nagromadzenie pewnych działań, pewnych czynów zaowocuje w stanie bardzo po prostu ujawnieniem się jakichś takich dominujących skłonności, które znowu sprawią, że po prostu taka, a nie inna sfera egzystencji nam się pojawi i nas przyciągnie. Czy też można by powiedzieć, że po prostu wpadniemy w pewien taki, a nie inny sposób funkcjonowania umysłu. To coś tak jak na zasadzie, powiedzmy, atraktora, nie? Że któryś z tych atraktorów przeważy i po prostu tam znowu na jakiś czas umysł się zagłębi. To jest taki karman dojrzały, rzutujący. Następny element karmana, który znowu wytwarza się w momencie popełniania czynów, przy czym to nie jest tak, że jeden czyn robi to, drugi czyn robi to, trzeci czyn robi tamto. Każdy czyn jakoś dokłada się do tych różnych elementów. Także to jest po prostu, to jest, nie da się tak powiedzieć, że powiedzmy skutkiem, no czasem często ludzie przychodzą do nami i pytają się, dlaczego mnie to spotkało? Czego skutkiem jest ta choroba? W pewnych takich wyidealizowanych sytuacjach, albo powiedzmy tak poglądowo, dla przykładu to można powiedzieć, że powiedzmy, i tak się mówi, że jeśli na przykład ktoś ma brzydką cerę czy coś, to się wiązało z jakimś, powiedzmy, niewłaściwym seksualnym zachowaniem czy nie, niewłaściwą etyką. To są pewne takie, powiedzmy, no takie idealne czy takie poglądowe pewne relacje. Ale wiadomo, że pewna konkretna choroba, konkretne zdarzenie jest efektem nagromadzenia się całego szeregu przeróżnych tam, z różnych czynów, z różnych czasów, różnych śladów, czy też zgromadzenia po prostu karmana, i on dopiero dojrzewa w postaci takiego i kolejnego i następnego zdarzenia. Więc ten karman dojrzały to jest to nasze odrodzenie się w takiej czy innej sferze egzystencji. I ten jeden element dojrzewa i na całe życie już tutaj ten ślad jest, jeśli chodzi jednorazowy, to on trwa przez całe życie w danej sferze. Następny karman to jest dopełniający. I on dotyczy zasadniczo otoczenia, w którym się odradzamy. Czyli niezależnie od tego, czy jesteśmy osobą, powiedzmy, ludzką, czy w innej sferze, tutaj na Ziemi, tutaj czy w innym wszechświecie, w każdym razie możemy się odrodzić w przeróżnych, powiedzmy, zewnętrznych okolicznościach. W terenie górzystym, równinnym, w okolicy bogatej, biednej i tak dalej, nawiedzanej przez choroby lub nie. Zatrutej, o środowisku zatrutym, zanieczyszczonym, czy też czystym i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie jest ten element karmy dopełniający, i tu znowu się w naukach podaje, że na przykład tego rodzaju zachowania czy czyny owocują na poziomie tego karmana takim skutkiem. Czyli pewien czyn, na przykład zabijanie, na poziomie karmana dojrzałego zaowocuje tym, że będziemy się odrodzimy na przykład jako istota piekielna. A na poziomie karmana dopełniającego, czyli na przykład w jakimś tam kolejnym życiu, kiedy się odrodzimy jako człowiek, tego czynu zabijania jeszcze zostanie taka pozostałość, że się odrodzimy w okolicy pełnej jakichś tam rozpadlin, jakichś naturalnych zagrożeń i tak dalej, gdzie bardzo łatwo będzie nam stracić życie, czy się połamać, czy na przykład w kraju zamiętym wojną. Więc ten elementy danego czynu się w formie różnych śladów później zapisuj. Następny, kolejny, trzeci rodzaj karmana to jest tak zwany podobny przyczynny. I tutaj chodzi właśnie o różnego rodzaju skłonności. Czyli na przykład znowu, jeśli zabijaliśmy, to powiedzmy kiedyś tam już po jakimś czasie pobytu, na przykład w sferze piekielnej, jeśli się odrodzimy jako ludzie, to wciąż jednak będzie w naszym umyśle istniał taki jakiś nawyk, czy jakaś skłonność do zabijania, czy jakaś taka, no, w tym kierunku będzie nas coś ciągnęło, czy wskazywać będzie taka własność w stosunku do innych, na przykład ludzi, dla których to będzie coś bardzo trudnego. Więc to jest skutek podobny przyczynie. To był kolejny skutek jako skłonność. Natomiast skutek podobny przyczynie to na przykład w przypadku zabijania jest taki, że nasze życie, nasze ciało jest chorobite, bez przerwy nas właśnie jakieś choroby trafią, nie mamy odporności, nie mamy tam na przykład sił i tak dalej. Więc różnego rodzaju tego jeszcze rodzaju, powiedzmy, przy zbawiłości, czy efekty, które się odbijają bezpośrednio na naszych możliwościach takich fizycznych. Czyli jeszcze raz powtórzę, bo tam trochę zamieszałem na koniec. Mówi się o czterech rodzajach karmana. Jeden to jest dojrzały albo rzutujący, związany ze sferą egzystencji, drugi dopełniający, który dotyczy głównie otoczenia, w którym się odradzamy. To też się wiąże z rodziną i z takim zewnętrznym problemem. Następny podobny przyczynie, który niejako określa naszą kondycję fizyczną, wygląd i tak dalej, więc pewne tego rodzaju cechy oraz w postaci skłonności. I te skłonności z jednej strony już istnieją w naszym tym życiu, w czasie zaraz po dokonaniu czynu, one się w jakiś sposób tam w umyśle osadzają. I to też podejrzewam, że się odbija w procesach takich fizycznych, mózgowych, więc można by to, powiedzmy, tutaj zostawić jako taki element psychologiczny. Niemniej jednak te skłonności również będą się ciągnęły w naszym strumieniu świadomości po śmierci.
Ja mam jeszcze pytanie, bo się mówi, że to ma skłonność do gniewu, to też jest taka pozostałość.
No tak.
To, ale niekoniecznie do zabijania od razu.
No wiesz, ty możesz mieć, czy ktokolwiek może mieć całą mieszankę różnego rodzaju skłonności. Wszystkie nasze emocje, które mamy, to jest po prostu odbicie naszych przeszłych zachowań i tego, co się wydarzyło w przeszłości. Oczywiście to wszystko, co nas spotyka, nasz sposób myślenia, nasze emocje, sposób reagowania, to wszystko, co jesteśmy my, co wytworzyliśmy wypracowaliśmy to siebie, takich, jakimi jesteśmy, pracowaliśmy w poprzednich żywotach. A co jest tego? Dołożyliśmy wstyd. No. Także jak najbardziej. I w tym sensie można powiedzieć, że gniew to jest właśnie pozostałość tego sposobu reagowania piekielnego. No, ale nie tylko też. Też mamy cały szereg innych emocji. Jeśli mamy silny gniew, to tak się mówi, że właśnie to jest, to pokazuje, bo to jest właśnie ta skłonność z czynów, które też odpowiadają odrodzeniu piekielnemu. Czyli można wnioskować, że po prostu popełniliśmy jakieś takie czyny, wycierpieliśmy w piekle, a jeszcze w tym życiu nam zostały pewne nawyki takie, typu gniew. No a mogą być też inne, na przykład skłonność właśnie do zabijania, czy do krzywdzenia innych, czy coś na różnego rodzaju. Ja tak jeszcze tak mi się nasunęło, bo na przykład odrodzić się w piekle nie musimy koniecznie dzięki zabijaniu. Możemy też z innych powodów się odrodzić. Każdy czyn, który jest bardzo silny, bardzo negatywny, może powodować odrodzenie się w piekle. W związku z tym na
ale
przykład...
Ale negatywne to znaczy jak inne jeszcze?
Jeśli z bardzo złą intencją, żeby właśnie doprowadzić do jakichś takich katastrofalnych skutków, żeby kogoś bardzo skrzywdzić i tak dalej, wiesz. Także tutaj różnego rodzaju i niekoniecznie w związku z tym odrodzenie w piekle musi się łączyć ze skłonnością do zabijania. To jest tylko taka jedna. Może być połączone ze skłonnością właśnie do na przykład oskarżania innych, albo do siania niezgody, albo do jakichś innych rzeczy.
Ja słyszałam, że się w piekle bardzo odradzają ludzie, którzy źle praktykują.
No na przykład rozłam sam, czy sam coś. No i wtedy może być gniew w tym piekle niejako wyniesiony z tego piekła z innymi skłonnościami. Także tutaj jest cała mieszanka można. No.
Chciałam zapytać, bo podkreślasz, że intencja jest ważna, intencja w umyśle, która jakby poprzedza każdy czyn w umyśle, w mowie i w działaniu.
Tak.
Ale czy jakby, czy jest stopniowalność mocy, czy jakby na przykład czyn fizyczny ma silniejsze skutki niż czyn w umyśle, czy nie? Czy one są jakby równorzędne?
To znaczy, mówi się czasem, niektóre z naukach i tak też można uważać, że tak jest. Ale trzeba wiedzieć, z czego się to bierze. Wynika to z tego, że czyn fizyczny, żeby doszedł do skutku, wymaga wielu powtórzenia niejako, wielu czynów na poziomie umysłu. Całego szeregu intencji, bo to wymaga po prostu zrealizowania całego szeregu powiedzmy aktu, woli, żeby coś faktycznie zrobić na poziomie fizycznym. Na poziomie umysłu wystarczy wyrazić jedno życzenie, ale wyrażenie jednego życzenia to ci nie pozwoli zrobić czegoś na planie fizycznym. Na planie fizycznym musisz to jakoś obmyśleć, musisz zgromadzić energię. Wiesz, to musi być wiele rzeczy. Nawet jeśli powiedzmy chcesz kogoś zastrzelić, to musi się pojawić nienawiść, czy jakiś taki bodziec tego typu. Potem musisz pomyśleć o tym, żeby znaleźć pistolet. No może masz u siebie, już w kieszeni, no musisz go chcieć wyciągnąć, musisz wycelować. Więc jest cały szereg aktów, które do tego prowadzą. Na każdym etapie z tych aktów mogłabyś się powstrzymać, mogłabyś powiedzieć, a nie, co ty robisz. Rozumiesz? Jeśli tego nie zrobisz, to ty się wzmacnia. Więc za każdym z tych elementów tkwi jakiś tam czyn, być może to życzenie wręcz narasta, także stąd się bierze. A poza tym jest mowa taka, że żeby jakiś czyn miał pełny efekt karmiczny, i teraz tutaj mówimy o efekcie karmicznym danego czynu, to musi być muszą być cztery takie elementy. Ja nie wiem, czy ja je w tej chwili wymienię, bo chyba nie mam ich tutaj w notatkach. Zobaczę. W każdym razie te cztery elementy to jest, że po pierwsze może coś tam nie do końca powiem, jak się skoryguje. Ale chodzi o to, że przede wszystkim musi być świadoma, taka wyraźna intencja, czyli pełna świadomość. Poza tym trzeba to rzeczywiście zrobić. Później, i to jest element, który właśnie nie wszystkie szkoły buddyjskie podtrzymują. To znaczy jedne uznają to za rzeczywisty element istotny, a inne nie. To, że musi być przedmiot tego czynu. To znaczy ten czyn znaczy musi być obiekt. Ten czyn musi być zrealizowany w jakimś obiekcie, czyli jeśli jest mowa na przykład o zabiciu, to musi rzeczywiście dojść do zabicia jakiejś osoby. Nie wystarczy tylko chcieć zabić, następnie zrobić to, czyli wystrzelić na przykład, ale jeszcze ta osoba musi rzeczywiście umrzeć. Ale jeszcze tylko. I to jest ten element, który nie we wszystkich tradycjach jest uważany za... Znaczy nie wszystkie tradycje o tym mówią, się na to zgadzają. A trzecia, jeszcze czwarty element to jest radość, czy też satysfakcja tego czynu. Czyli jak widzisz, tutaj już jest na każdym momencie jest czyn psychiczny niezależnie. Samo życzenie zabicia kogoś to jest tylko jeden z tych elementów. Nie? Ale zrobienie tego, za tym stały kolejne elementy. Musiałaś chcieć wystrzelić, wymyślić, że będziesz strzelać, chcieć wystrzelić i tak dalej. Następnie jeszcze była radość. Rozumiesz? Czyli tak de facto na ten czyn składa się cały szereg czynów psychicznych. Na ten jeden pełny czyn pierwszy. Dlatego ten skutek karmiczny tutaj jest o wiele silniejszy.
Zdaje się takiej sytuacji, kiedy na przykład daje, powiedzmy, jałmużnę. Trochę dość refleksyjnie, bo na przykład taki jest zwyczaj. A w sytuacji drugiej, kiedy na przykład wypowiadam życzenia umyślne, nie wiem, oby, nie wiem, wszystkie istoty szybko się wyzwoliły, nie? Powiedzmy. Albo żeby wszyscy ludzie, nie wiem, doznawali dostatku na przykład i pragnienia się spełniały.
Dajesz to, tak?
I jakby ofiarowuję to jakby w umyśle, nie? To jakby, no to jakby trochę pytam o jakby uwagę tych dwóch czynów. Jakby co, jakby czy akt działania, nawet może zostanie bezrefleksyjny, czy ten grosz przysłowiowy jest wtedy jakby ma mocniejszy skutek niż na przykład takie życzenie, nie? Które jest ważne też.
To nie zależy od materii. W buddyzmie nic nie zależy od materii. Więc to wszystko zależy od intencji i motywacji, która za tym stała. Jest to na przykład, jest cały szereg przykładów, jest, że była jakaś biedna żebraczka, czy na przykład dziecko, które zobaczyli Buddę i nie mieli nic do ofiarowania, więc jedna tylko pomyślała, żeby mogła w przyszłym życiu być na tyle bogata, żeby móc coś Buddzie ofiarować, to jest tak. Też inne dziecko tylko rzuciło Buddzie krótkę ziemi, którą się akurat bawiło, bo to miało, ale myślą, że to jest ofiara. I to wszystko zaowocowało wspaniałymi skutkami karmicznymi, w przyszłych żywotach się odrodzili jako wielcy mistrzowie, czy tam wielcy dzierżawcy, jak i gminy. Ten jeden akt czystej, szczerej intencji, szczerości. Tak więc tutaj się nie liczy materia. Natomiast liczy się szczerość aktu. Ale z drugiej strony, ponieważ nasz umysł jest bardzo rozbiegany, bardzo niestabilny, nasze intencje są bardzo w sumie pomieszane i takie nie chcę mówić nieszczere, ale takie nie do końca silne, nie do końca czyste i tak dalej. Mieszane zawsze z ego. W związku z tym, zwłaszcza na w tym podstawowym poziomie praktyki i zwłaszcza w buddyzmie tybetańskim, który posługuje się przede wszystkim skutecznymi metodami, stosuje się różnego rodzaju podpory dla umysłu, do wizualizacji, podpory w formie torn, do ofiarowania i tak dalej. Po to, żeby wesprzeć ten słaby umysł, jeśli chodzi o intencje, o koncentrację, o szczerość, czystość, czymś zewnętrznym jeszcze cielesnym. I dzięki temu ten świat umyślny jest pełniejszy. Robiąc pudzę na przykład do strażników, czy coś, czy tego typu jakąś tam pudzę ofiarną, oczywiście my nie wizualizujemy, nie wyobrażamy sobie, że ofiarowujemy kawałek ciasta tym istotom. Wizualizujemy, że ofiarowujemy im wspaniałe mandale pełne niezmierzonych bogactw, że ofiarowujemy im wspaniałe nektary, wspaniałe boskie pałace i tak dalej. Chodzi o tą wielkość tego aktu i o to silne wrażenie, które ma powstać w umyśle, które ma służyć jako przeciwwaga dla tych różnych wrażeń, które mamy tam nagromadzone z kąpstwa i innego rodzaju tego typu nawyków. Przywiązania do tych rzeczy, które my teraz próbujemy właśnie ofiarowywać. Natomiast więc istotą tej wizualizacji jest coś takiego. I równie dobrze można by na tym poprzestać. Ten mały kawałek ciastka, który kładziemy na ołtarzu, niewiele tu zmienia z tego punktu widzenia. Wobec ogromu tych ofiar, które wizualizujemy. Ale jednak się to robi, jednak się używa tego ciastka, dlatego że wiąże się z tym pewien akt fizyczny. My to ciastko najpierw być może zrobiliśmy, potem własnoręcznie, potem je trzymamy w rękach, ofiarujemy, więc jest to pewna potwora, która jakąś tą ofiarę sprawia, że ona silniej się odciska w umyśle. Na tym taki sens ma robienie różnego rodzaju mudr. I te wszystkie sprawy związane z aspektem rytuału. Ponieważ nasz umysł jest słaby i często po prostu jesteśmy rozproszeni w momencie, kiedy myślimy o ofiarowaniu taurmy, czy o ofiarowaniu takich czy innych ofiar, de facto umysł tam gdzieś błądzi po czymś innym, to przez to przypomnienie, przez ten aspekt właśnie czy mudry, czy fizycznej jakiejś tam symbolicznej ofiary, coś się jednak dzieje, coś więcej. I dlatego jeśli daje żebrakowi faktycznie pieniądz, to dajesz ten pieniądz, a równie dobrze można i jeszcze lepiej byłoby, żeby wyrazić w tym momencie życzenie, żeby w przyszłym życiu odrodził się jako ktoś, kto ma już wystarczająco dużo środków do życia i jeszcze na dodatek, żeby dzięki temu, że ja im ofiarowuję dobrą taką intencją, żeby na przykład nawiązał związek z darmą i tak dalej. I wtedy wiesz, ale ten pieniążek jest podporą, żeby te życzenia i ten twój akt niejako mocniej zapadł w umysł. Mało tego, jeśli dajesz jakiś pieniądz, który nie jest bezwartościowy, więc tobie też by się przydał. Nie jest to coś, czego nie potrzebujesz, też ci zbędne, jakiś tam brudny papier po cukierku, po pakowaniu, chcesz się pozbyć, no to dajesz. Nie, to jest coś, co ma jednak jakąś wartość dla siebie, więc w tym momencie automatycznie się ćwiczysz w ofiarowaniu czegoś wartościowego. Tylko trzeba się starać, żeby rzeczywiście to było w pewnym sensie bez jakiegoś takiego myślenia o daję, bo jestem taka wspaniała. Natomiast potem warto się ucieszyć z tego, że właśnie dałam i zrobiłam coś dobrego z dobrą intencją i właśnie bardzo dobrze. Żeby to mnie doprowadziło do oświecenia, żeby to pomogło innym istotom. I stąd jest znowu ważny tutaj element dedykacji zasługi. Tak naprawdę prawdziwe nagromadzenie zasługi to się odbywa dzięki jej dedykowaniu. Bo jest coś takiego, że my ofiarowujemy, znaczy też robimy, nie jesteśmy w stanie, nie mamy wielkich możliwości. Nasz umysł nie jest oświecony, nie mamy wspaniałej koncentracji, nie jesteśmy jakimiś wielkimi bogaczami, nie możemy zrobić bardzo wiele. Więc robimy coś małego, dajemy na przykład małą ofiarę, czy na ołtarz, czy nawet żebrakowi, czy robimy jakąś prostą medytację, czy cokolwiek innego, w sumie niewielkiego. Jest to, jeśli to zrobimy z czystą intencją, jakoś tam w miarę dobrze, poświęcimy trochę czasu na praktykę darmy, to jest to jakaś zasługa, jest to jakiś pozytywny świat w umyśle. Ale on jest niewielki. Natomiast jeśli teraz pomyślimy, że wyrazimy intencję, żeby to wszystko stało się przyczyną oświecenia nieskończonej ilości listów, żeby to wszystko, żeby to pomogło wszystkim istotom dojść do oświecenia, dało im szczęście. Jeśli zadedykujemy tą naszą małą zasługę wszystkim istotom, to ona wtedy dopiero staje się wielka, staje się nieskończona. To jest tak jak ta właśnie żebraczka czy dziecko, które miało tylko małą grudkę ziemi, ale ofiarowało ją Budzie, czemuś wielkiemu, na wielki cel, z czystym umysłem, i dzięki temu ta zasługa była olbrzymia. Więc tutaj my musimy najpierw coś zrobić, żeby mu coś dać. Więc musimy jakąś zasługę zebrać, jaka ona by mała nie była. Musimy coś zrobić, ale chwilą, gdy ją zrobiliśmy, jeśli teraz dedykujemy ją wszystkim istotom, to dopiero w tym momencie to się staje wielkie. Dlatego dedykacja zasługi jest bardzo ważna, bo to jest de facto, to są te ślady w umyśle, które zostawiamy i które będą tam potem trwały i nas ciągnęły w górę. No to są te życzenia, właśnie to są te intencje. Także dedykacja zasługi, podobnie jak wyrażanie dobrych życzeń na końcu praktyki, na końcu każdej praktyki recytuje się dobre życzenia. To jest właśnie ten trening umysłu w kierunku oświecenia. Tak.
Jeszcze pytanie, jeśli można, o jakby karma, bo karma jest sprawą indywidualną z jednej strony. Nie? Każdy jakby...
Absolutnie, nie ma czegoś jak karma zbiorowa.
Ale jednocześnie jakby doświadczamy tego świata jakoś do pewnego stopnia wspólnie. Mówi się o karmie jakby zbiorowej, no w takim sensie, nie? Że gdzieś na przykład w naszym świecie tutaj wszyscy tu jesteśmy.
Tak.
Jakby jak to jest? Jakie w ogóle?
No trzeba wiedzieć, z punktu widzenia buddyjskiego nie ma czegoś takiego jak wspólna świadomość, nie ma czegoś takiego jak wspólna karma. Karma jest tylko i wyłącznie indywidualna. Świadomość jest tylko i wyłącznie indywidualna. Wspólnie świadomości jest po prostu zawsze indywidualny. Natomiast my doświadczamy czy przeżywamy podobnie z innymi istotami. I w związku z tym, w tym sensie, jeśli z jakąś grupą istot przeżywamy coś podobnie, to jest to w tym sensie można mówić, że jest to karma wspólna. W sensie wspólna czy podobna. Że doświadczamy podobnych rzeczy. Dzięki temu możemy się porozumieć też. I wszyscy funkcjonujemy w podobnej sferze egzystencji. Mamy podobne zmysły, podobne doznania i dzięki temu możemy nawiązać ze sobą kontakt. Z istotami, które są bardzo do nas niepodobne, typu istoty boskie, istoty z innych sfer, po prostu nie mamy możliwości nawiązania kontaktu. W tym sensie ta nasza karma nie jest wspólna, ale to jest tylko kwestia podobieństwa. To nie jest... podobieństwa, wchodzenia w relacje. Mamy po prostu związki, relacje z pewnymi istotami.
Wypadek samolotu, kiedy ginie kilkaset osób razem, to nie mają wspólnej karmy?
No mają wspólne relacje, wspólne związki. Wspólne związki. Ludzie się schodzą razem, zostają małżeństwem, rodzą dzieci. To są wspólne związki. W tym sensie dzielą podobne losy potem i tak dalej. Ale to nie jest w jakimś innym sensie. Nie wiem, w jakim sensie tutaj możecie myśleć. Ja nawet nie mam takiej idei.
W sensie możliwości pomagania sobie. Czyli na przykład, jeżeli mamy wspólną karmę, no powiedzmy, no nie wiem, że znajdujemy się w jakimś okropnym miejscu, to możemy sobie nawzajem pomagać, na przykład, nie wiem, no nie wiem, w jakiś sposób, na przykład zmieniając sposób, mówiąc o tym, że można to miejsce w jakiś inny sposób postrzegać, na przykład.
No jeśli masz relację jakąkolwiek, możesz wejść w jakąkolwiek relację z inną istotą, no to w tym momencie możesz na nią wpływać i możesz starać się pomagać.
Ale ja nie zmienię karmy tej drugiej.
Nie zmienisz. Jeśli na przykład możesz wejść w relację tylko i wyłącznie głosową, bo jesteś speakerem radiowym, czy możesz tam gdzieś nadawać przez tego, no to możesz już z tymi słuchaczami, którzy cię posłuchają, możesz wejść w relację i jakoś na nich wpływać i im zasiewać pewne idee pozytywne albo negatywne i tak dalej. I w tym sensie możesz komuś pomagać albo szkodzić. Więc jeśli tylko możesz wejść z kimś w relację, także to jest kwestia po prostu pewnych relacji związków. Są pewni ludzie gdzieś tam w Australii, z którymi prawdopodobnie ja się nigdy w życiu nie zobaczę. Nie mam żadnej relacji, chociaż niby mógłbym mieć. Oni są. Nawet w moim rodzinnym mieście istnieją tysiące, dziesiątki, setki tysięcy ludzi, z którymi ja nigdy nie wejdę w żadną relację, po prostu w plany związku. A z kolei są na przykład inni ludzie, których się spotyka wciąż, chociaż się człowiek nie umawiał i tak dalej. To jest kwestia relacji, wzajemnej relacji. Te relacje są karmiczne właśnie. Myśmy te związki gdzieś tam kiedyś wytworzyli już, wiesz, i one są, one się realizują i dzięki temu możemy w ramach tych relacji, które mamy, ludziom pomagać.
Tak samo z tymi ludźmi lokali, nie? Można wejść w związek, w którym tam żyć, nie?
Oczywiście. Oczywiście, także... także...
Ja wszystkimi chodzimy teraz.
To znaczy, co ze wszystkimi byliśmy w relacji. Ze wszystkimi. Tak trzeba to sobie wyobrażać, bo po prostu przy tej idei, wiesz, bez początkowości, nieskończoności, no praktycznie tak to jest, no. Wszystkie układy Sokolowska kiedyś tam były trafione, czy będą, no. Także tak jak jest z ludźmi. Ale w tym konkretnym momencie, być może w tym konkretnym, dla tego konkretnego życia, mamy jednak relację z pewną ograniczoną ilością. To w tym sensie jest można powiedzieć o wspólnej karmie, że jest to wspólna relacja jakaś. Czy mamy po prostu pewne związki.
Czyli jest wspólna, a podobna.
Tak, no. No,
no. No bo każdy doświadcza inaczej, nie? Nawet jak siedzimy w tym pokoju, każdy.
Znaczy, w tym sensie tak, z jednej strony każdy doświadcza inaczej i każdy żyje w pewnym swoim świecie, no nie. Powiedzmy, nieuchronnie własnym, no, indywidualnym. I każdy ma własny sumień świadomości i własne zgromadzenie śladów karmicznych w tym sumieniu.
A jest wyjątek.
Tak.
Bliźniacy. Ja czytałam takie przypadki, że były rozdzielone bliźniacy dzieciństwie. W ogóle oni sobie nie widziały i miały partnerów o tych samych imionach. Dzieciom te same imiona dawały i w ogóle. I dla mnie to jest dowód na to, że to jeden strumień karmiczny, który się rozszedł. Oczywiście czuł, jak jeden chorował, to drugi też chorował. Jak jeden umarł, to drugi zaraz stracił chęć do życia i coś.
Też słyszałem o tym i prawdę rzeczy, no nie wiem, nigdy się nie spotkałem z nauką na ten temat. No ale jeśli by chcieć być zgodnym z naukami, które po prostu znam, to jednak i to by trzeba było założyć, że to są osobne strumienie, tylko po prostu do tego stopnia, wiesz, podobne, że no, czemu nie mogłyby być aż tak podobne, żeby właśnie wszystko, wiesz, potem też się bardzo podobnie.
Ale jak mówią, to jeden zaczyna, drugi mówi dalej, mówią razem, to jest jedna osoba.
Znaczy, trudno mi powiedzieć, może buddyzm by dopuścił jakąś taką możliwość rozdzielenia sumienia świadomości. Nie, ale to tutaj to po prostu nie wiem. No. Nie słyszałem o takich
kontekstach. A ty
rozdzielili sobie pewnie. No. Także nie wiem, ja myślę, że jednak tak generalnie jak się mówi, że są różne świadomości, no bo już są różne, one są tam, oni mają jednak jakieś różne świadomości, to chyba są one różne. No, ale...
Dlatego się nie nie ożenił, ponieważ nie znalazł takiej kobiety, jaką ma brat. Czyli no dokładnie tą samą kobietę wyruszył. I to potwierdzało, że to jest jedna osoba.
Mieli pecha, że nie znaleźli bliźniaczki. Ja miałem, moja mama w pracy miała koleżankę, bliźniaczkę, która wyszła za braci bliźniaków. Za tych samych braci wyszli. Wyszły właśnie, ale tak, dwie pary się. I naprawdę byli nie do odróżnienia, znaczy byli do odróżnienia, bo tam w pewnym momencie no, ktoś tam miał pieprzyk tam jeden więcej czy coś. Nie, ale tak no, to trzeba było dobrze znać. Ale tak jak się nie znało, to zarówno ci mężczyźni, jak te kobiety były znane. Ja zasadniczo znałem tylko jedną parę, bo znałem tą koleżankę mamy z pracy i oni tam czasem nawet do nas przychodzili na jakieś imprezy imieniny, no więc ich znałem dobrze. Ale tak jak czasem mi się zdarzyło kiedyś tam spotkać siostrę czy coś, to ja praktycznie myślałem, że to ona. I tak samo było z moją
rzeczą. Ciekawe,
jak to
zmienia się do Maciej Kaczyński.
To ciekawe pytanie, ale prawda, że jeszcze
nie
wiem.
Ale jeśli rozumiesz karmę jako przyczynę, na gromadzie bardzo podobne przyczyny. Mm-hmm. Różnią się niewieloma.
Ale chciałam mieć takie same. Ale bardzo się zawiązły takimi istotami, nie? Żeby wyraz bardzo się zawiązał chyba. Takie bliźniactwo.
Znaczy ja to bym tak to próbował jakoś po buddyjsku wyjaśniać właśnie dokładnie to, jak ty mówiłeś, że w poprzednim życiu być może byli jakoś tak ze sobą połączeni, tak w siebie zapatrzeni czy coś, że po prostu w tym życiu już się odrodzili razem. No. I to się jeszcze tam bardziej potęgowało, no bo cały okres łonowy i tak dalej razem przechodzili. I później w dzieciństwie. No ale nie wiem, czy jest takie możliwa taka idea rozdzielenia płynienia świadomości, czy nie, to nie. Mówi się o różnych tam sprawach, bo na przykład budysz analizuje
w momencie
zapomnienia.
A te bliźniaki się rozdzielają później. Na początku to jest jedna komórka. Ona się później rozdziela. Czyli w momencie jak wejdzie, to wchodzi inna świadomość.
To znaczy, wiesz co, buddyzm ja już nie analizuję, jak to rzeczywiście jest z medycznego punktu widzenia, może być tak jak mówisz. Nie wiem. Natomiast buddyzm po prostu zakłada, że nie może być życie bez świadomości. Po prostu jeśli świadomość się nie połączy, to nie dochodzi do zawiązania się ciąży. Nawet jeśli się spotka plemnik komórką jajową, to po prostu nie dochodzi do faktycznego zapłodnienia i do rozwinięcia się po prostu. Później zarodka i tak dalej. Także w tym wypadku, no to myślę, że stojąc na gruncie buddyjskim, to by trzeba było przypuszczać, że jeśli się pojawia powiedzmy jedna komórka i jedna świadomość, jeśli potem się jakoś rozdzielają, to w tym momencie się dołącza jakaś druga czy coś, raczej tak bym to widział. No ale jak mówię, nie wiem, bo może to taki przypadek. Jest bardzo silny tutaj nacisk i bardzo wyraźne nauki są, że w momencie po prostu zapłodnienia, ze względu na to, jakby tam ten moment określić, dochodzi również do połączenia ze świadomością. Jest to warunek rzeczywiście tak albo nie, żeby zaistniało nowe życie. Czyli te trzy rzeczy muszą się spotkać razem. Jeszcze odpowiedni potencjał karmiczny, który właśnie łączy to wszystko. Tak?
Najwyczki, a propos tego, że nasz umysł kształtuje nasze życie i to w ogóle co się dzieje, to sami sobie to jakby stwarzamy. Jeżeli jakaś osoba nie wierzy, że istnieje jakaś rzeczywistość, pozamaterialna i na przykład uważa, że po śmierci nic nie ma, że zginie w grobie i będzie tam
to
rzeczywiście ona tak, to będzie jej
rzeczywistość, ona będzie... Nie, no, z punktu widzenia buddyjskiego
się zdziwi po śmierci. Czy jednak nie wykreuje sobie tej rzeczywistości, nie zostanie w tym grobie, bo w to wierzy bardzo.
Nie, no, gdyby tak łatwo było wykreować sobie rzeczywistość, którą się wierzy, to podejrzewam, że...
Raczej w tę gorszą stronę.
Nie, no wiesz, no tak samo ta osoba nie wierzy w istnienie czegoś, ale podejrzewam, że jak zasypia, to śni coś, potem się budzi i tak dalej, no i będzie dokładnie to samo. To znaczy umrze i przejdzie przez wszystkie fazy, bardzo będzie śniła tak jak w czasie snu. Niczym to się nie będzie różnić. Nawet nie będzie miała świadomości, że coś wierzyła czy nie wierzyła. No. To znaczy wiara ma wielką moc. Wiara ma wręcz, ja twierdzę, że wiara jest tutaj potencjałem cudu, ale w tym sensie, że wiara ma potencjał na przykład wpływać na świat. I wiara ma potencjał wpływać na nasz umysł. To znaczy w tym sensie, żeby go kierować w takim czy innym kierunku. Ale nie wiara, że umysł istnieje, nie będzie w stanie go zanegować. No bo to by musiało coś takiego nastąpić. Po prostu umysł istnieje niezależnie, czy się w niego wierzy, czy nie. Natomiast jeśli ma się silną wiarę, to wtedy ta wiara potrafi z tym umysłem pracować i czynić cuda. Zarówno z umysłem, jak i ze światem. Ale to by trzeba mieć taką absolutnie totalną wiarę, która jest przeciwna do tej takiej absolutnie totalnej wiary, którą my mamy. Bo my mamy, można by powiedzieć, absolutnie totalną wiarę w rzeczywistość, w realność tej rzeczywistości, której doświadczamy. I to widać najlepiej, jeśli sobie pomyślimy, jak się zachowujemy we śnie. Zdarzają się czasem sytuacje, że człowiek powiedzmy sobie świadomy, że śni czy coś, ale przeważnie zasypiamy i jesteśmy święcie przekonani, póki ten sen trwa, że to jest totalnie realna, prawdziwa rzeczywistość. Chociaż dobrze wiemy, że nie jest, jak się obudzimy. Niemniej jednak to poczucie, ono jest pewne, niezachwiane i mało tego, bez względu na to, jakie bzdury by tam się nie śniły, jakie nieprawdopodobne historie, sytuacje, to wcale nie jest w stanie nam zaburzyć tego poczucia, że to jest absolutnie realne i prawdziwe. To pokazuje, że mamy takie silne poczucie. Jeśli mamy takie poczucie w sytuacjach, powiedzmy, jednorazowych, które się zdarzają nam tylko od czasu do czasu, to co dopiero w sytuacji takiej jak tutaj, która jest... trwa dłużej. Ja mówię, że to nasze życie niczym się od snu nie różni, tylko tym, że się budzimy rzadziej, to znaczy raz na parędziesiąt lat. No, ale niemniej jednak i dzięki temu to poczucie ma prawo być o wiele jeszcze silniejsze niż właśnie, ale nawet w tym śnie, z którego się budzimy bez przerwy, wciąż, bo tutaj można by powiedzieć, że powiedzmy się przyzwyczailiśmy do tych sytuacji, cały czas jesteśmy tacy sami, cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, jak się przemieścimy, to wiadomo, skąd się to wzięło i tak dalej, więc że już to przyzwyczajenie się wzmaga i dlatego jesteśmy tacy pewni, że to jest takie realne. Ale przecież we śnie zdarza nam się być nie wiadomo gdzie, po raz pierwszy raz, po raz pierwszy, nigdy się takie sytuacje nie zdarzały wcześniej, dokładnie takie, a i tak mamy silne poczucie, że to jest absolutnie spacja. Bo tak wierzymy swoim zmysłom. We śnie też mamy wrażenie, że to zmysły to widzą i po prostu oni doświadczają i wierzymy absolutnie. To co nam zmysły mówią, to wierzymy.
Czy istnieją jakieś metody pracy nad świadomym myśleniem, które pozwoliłyby czy ułatwiłyby dostrzeżenie tego, że to w sposób, w który
Tak? No są. No właśnie, właśnie te wszystkie jogi związane ze snem, to mają to na celu, żeby poprzez uświadomienie sobie we śnie, czyli przeżycie takiego doświadczenia, że jesteśmy czegoś pewni, a tak naprawdę to jest fikcja, to doświadczenie potem się będzie przenosić na jawę. To działa w drugą stronę, nie? To nasza pewność z jawy się przenosi na sen, a tam odwrotnie, jeśli sobie wytworzymy inną pewność w czasie snu, to ona będzie automatycznie rozpuszczać tą pewność na jawie. Więc te wszystkie jogi związane ze snem, to one temu służą. To jest jeden element, a potem drugi element to jest związany z jogami, które mają na celu chwycenie jasnego światła, czyli takiego stanu świadomości tego przedwerbalnego, przedkonceptualnego, które już jest takim bezpośrednim doświadczeniem, normalnie niedostępnym.
A to nie jest to, co poleca się początkującym praktykującym.
To znaczy, no myślę, że to znaczy, jeśli ktoś ma na przykład jakąś taką, bo są ludzie, którzy mają tę łatwość czy skłonność, żeby zdarza im się po prostu mieć takie rozpoznania, to wtedy dobrze jest, jeśli się coś takiego zdarza, no to w jakiś sposób spróbować użyć to w sposób darmiczny. I wtedy jakieś instrukcje można tu dać. Natomiast, żeby próbować dochodzić do takich stanów, to jednak trzeba mieć pewną bazę, no właśnie związaną z kontrolą umysłu, żeby to się udało. Więc w tym sensie, proszę?
Właściwym poglądem.
No, poglądem, no i pewna kontrola umysłu, żeby móc po prostu przejść przez ten moment zasypiania, zachowując pewną świadomość, czy też próbować później ją odzyskać. Dlatego no tak dla początkujących to jest to trochę trudne. Nawet dla zaawansowanych nie jest to łatwe. Także to rzeczywiście jest zaawansowane. Ale są ludzie, którzy mogą mieć po prostu z poprzednich żywotów już praktykowali to i mieć pewną naturalną łatwość. To nigdy nie wiadomo tak naprawdę, na jakim poziomie ktoś jest, zanim nie zacznie praktykować i nie zacznie sprawdzać. Także jeśli ktoś ma łatwość rzeczywiście, żeby na przykład łatwość do medytacji, łatwo się koncentruje i tak dalej, czyli są już tego rodzaju powiedzmy znaki, że ktoś być może coś rzeczywiście praktykował już wcześniej, czy robił, no to wtedy też i być może dalsze etapy praktyki też są możliwe, że będą dostępne. Co sługę ofiarą zbijemy może. Więc co, to zostań jeszcze sekundę. Jak już ten. Nie. To sobie zadedykujemy na sługę. Aby dzięki niej wszystkie istoty osiągnęły wszechwiedzę i zniszczyły szkodliwych wrogów, czyli emocje zasuwające umysł. Aby zostały wytworone do stanu egzystencji, pełnego fal narodzin, starości, chorób. Synam dritam cedipani, tome jeperda nam sunsene, jegana cibala tupai, iper sove doa.